będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radio Maria i zapraszam na rozmowy niedokończone, szczególne takie rozmowy niedokończone, związane z tematyką kościelną, związane z tematyką muzyki kościelnej, muzyki liturgicznej. Temat śpiewnik kościelny księdza Jana Siedleckiego. Cieszę się, że jest z nami w studio ksiądz dr Wojciech Kałamasz, misjonarz świętego Wincentego a Paulo, wykładowca muzyki kościelnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a także duszpasterz w parafii Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie, no i przede wszystkim związany z tematem redaktor naczelny śpiewnika księdza Jana Siedleckiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Marcina, wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam gorąco. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie 41. wydanie śpiewnika Siedleckiego, księdza Jana Siedleckiego, śpiewnika kościelnego, śpiewnika, który ukazał się w lutym obecnego roku po kilkunastu latach przerwy od ostatniego wydania. Zanim może powiem o tym 41. wydaniu, kilka słów wprowadzenia historycznego, skąd się...
No właśnie, bo to 41 wydań to jednak jest bardzo dużo czasu. Tak, to bardzo dużo czasu. No pierwsze wydanie, czyli to będzie XIX wiek jeszcze, tak?
To będzie rok 1876, bardzo nieduże wydanie, kilkudziesięciu zaledwie pieśni. I to wydanie bez nut. Dopiero dwa lata później, w 1878, ukazuje się wydanie z nutami, także niektórzy różnie liczą, czy od tego pierwszego bez nut, czy od tego już z nutami śpiewnika należy liczyć lata od powstania pierwszego śpiewnika. Ale to trzeba tutaj podkreślić, że ksiądz Jan Siedlecki wydał to ten śpiewnik jako pomoc katechetyczną, bazując na innym śpiewniku, też misjonarza, księdza Michała Marcina Mioduszewskiego, będącego jednym z pierwszych tak obszernych zbiorów pieśni kościelnej zawierającym nuty, bo nie tylko śpiewnik wyszedł w 1838 roku, ale także trzy dodatki, uzupełnienia. Ta tradycja u misjonarzy wydawania pieśni kościelnych w druku jest dosyć długa, ponieważ no, wartałoby sięgnąć nawet do samych początków, kiedy sprowadzono misjonarzy do Polski w połowie XVII wieku. Już wtedy francuscy misjonarze akceptowali trochę nieliturgiczny zwyczaj. To święty Wincenta Paulo zdołał upomnieć warszawskich misjonarzy, Francuzów, że dopuszczają do śpiewu pieśni w języku polskim podczas liturgii, a to trzeba było przecież po łacinie i gregoriankę śpiewać, a nie w Polsce była taka tradycja, że się śpiewało pieśni kościele i francuscy misjonarze to akceptowali. Nie tylko, że akceptowali, ale jak pewnie większość z radiosłuchaczy wie, jeden z misjonarzy, ksiądz Wawrzyniec Benik, ułożył gorzkie żale w 1707 roku. Najbardziej rozpowszechnione chyba nabożeństwo pasyjne, śpiewane. Potem był jeszcze inny misjonarz, ksiądz Paweł Rzymski, który ułożył kancjonał kościelny, kancjonal ecclesiasticum w 1822 roku. Było pięć wydań tego śpiewnika. Więc ta historia śpiewników u misjonarzy jest dosyć taka bogatsza. Jak ktoś widział śpiewnik księdza Michała Marcina Mioduszewskiego, to pewnie był przerażony jego objętością i nieporęcznością, ponieważ on się dosyć rozrósł księdzu Mioduszewskiemu i marzył o takim wydaniu bardziej poręcznego śpiewnika, także swego rodzaju gralnika, czyli akompaniamentów organowych. Zresztą ten śpiewnik Mioduszewskiego się zrodził z potrzeby duszpasterskiej. Ksiądz Michał Marcin Mioduszewski, mieszkający w Krakowie, ale z pochodzenia warszawiak, jeździł z biskupem po wizytacjach, po parafiach, słuchał zapotrzebowania u organistów, że nie mają z czego śpiewać, nie mają z czego uczyć ludzi nowych pieśni. I tak ksiądz Michał Marcin Mioduszewski zbierał te pieśni. Te, co udało mu się opublikować w bardzo obszernym w sumie zbiorze, to była zaledwie połowa, jak pisał w swoich listach, z tych materiałów, które zdołał zgromadzić. W latach 60. na Stradomiu pracował właśnie razem z księdzem Janem Siedleckim. Możliwe, że tam, zanim umarł w roku 1868 roku, zanim umarł właśnie, jakby powiedział księdzu Janowi Siedleckiemu o swoim zamiarze bardziej poręcznego wyboru pieśni. I taki też ksiądz Jan Siedlecki stworzył. Przy czym ksiądz Jan Siedlecki stworzył ten śpiewnik po wystąpieniu ze zgromadzenia, ponieważ miał pewne takie problemy. Stąd może dla zainteresowanych przynależność do zgromadzenia misjonarzy zawsze jest uwidoczniona skrótem zakonnym CM, a przy autorstwie śpiewnika księdza Jana Siedleckiego tego CM nie ma, gdyż ksiądz Jan Siedlecki wymyślił ten śpiewnik, będąc już kapłanem diecezjalnym, a w roku 1893 przekazał prawa do wszystkich swoich publikacji, nie tylko tego śpiewnika, właśnie książom misjonarzom tytułem restytucji za pewne nieudane inwestycje pieniędzy zgromadzeniowych, wskutek czego misjonarze już za życia księdza Jana Siedleckiego ten śpiewnik redagowali. Ksiądz Jan Siedlecki zmarł w 1902 roku, a już w 1895 wyszło to nakładem księży misjonarzy. Także kolejne wydania były dosyć zróżnicowane śpiewnika kościelnego. Nie zawsze też nazywał się on śpiewnikiem kościelnym, bo w pierwsze wydania były śpiewniczkiem zawierających pieśni z melodiami w układzie dwugłosowym. Najpierw ten dwugłos był autorstwo Franciszka Popera, potem Tomasza Flaszy, potem Bolesława Walka-Walewskiego. Natomiast redakcje się zmieniały. Śpiewnik, jakby nazwa śpiewnik kościelny księdza Jana Siedleckiego pojawiła się dopiero pod redakcją księdza Wendelina Świerczka w roku 1928. Natomiast zanim to wydanie, zwane też jubileuszowym, bo 1878 do 1928, no to w sam raz mamy 50 lat, to jeszcze były takie inne wydania, które były wielokrotnie wznawiane. W ogóle w przypadku śpiewnika księdza Jana Siedleckiego jest pewien problem, na który warto może uczulić bardziej zainteresowanych, że czasami same wznowienia były nazywane poszczególnymi wydaniami. Więc jeżeli mamy to pierwsze wydanie, dosyć nieduże, w 1878, to dwa lata później już wychodzi śpiewnik bardzo obszerny, pięciokrotnie z większą zawartością i stron, i pieśni niż do tej pory. Te początkowe śpiewniki nie miały zbyt wielkiej takiej wartości, byśmy powiedzieli, merytorycznej, ponieważ one nie były zbyt dobrze redagowane. Zresztą także ten śpiewnik z 1908 roku, który też był wielokrotnie wznawiany aż po rok 1922, miał swoje plusy i minusy. No plusem niewątpliwie było to, że pojawiły się tutaj tłumaczenia z języka francuskiego, tłumaczenia pieśni z języka niemieckiego właśnie w tym wydaniu. Tutaj dużo pomagał też organista z kościoła Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, Tomasz Flasza, ale też oczywiście była redakcja złożona z misjonarzy. Misjonarzy, którzy mieli wykształcenie muzyczne takie, jakie się zdobywa w seminarium, ale też doszliśmy gdzieś w danych biograficznych do tego, że sam ksiądz Jan Siedlecki był muzykiem o tyle, o ile potrafił na dzwonkach wygrać sobie jakąś melodię. Wielki tam muzykiem nie był. W odróżnieniu od księdza Michała Marcina Mioduszewskiego, który rzeczywiście był bardzo dobrym muzykiem i można powiedzieć badaczem pieśni kościelnej. Śpiewnik Siedleckiego miał duże szczęście do swoich redaktorów, ponieważ ksiądz Wendelin Świerczek, ja go osobiście tak uważam za właściwego twórcę rangi śpiewnika kościelnego księdza Jana Siedleckiego, gdyż ksiądz Wendelin Świerczek przeprowadził niesamowicie zaawansowane badania archiwalne. przebadał archiwa wielu zakonów, przebadał archiwa staniąteckie w Starym Sączu, później w Sandomierzu. Druga wojna światowa zastała go w archiwum na Jasnej Górze. Te wszystkie badania prowadził pod kątem ustalenia w rękopiśmiennych kancjonałach pochodzenia tekstu, pochodzenia melodii, także właściwego brzmienia tekstu, właściwego brzmienia melodii, autorstwa czy wieku powstania. Te wszystkie metryczki, które mamy w śpiewniku księdza Jana Siedleckiego, właśnie bardziej sprawdzone i przejrzane za księdza Wendelina Świerczka, są dzięki jego ogromnej pracy. Tak samo ustalenie tekstów pieśni, które przecież w różnych miejscach śpiewane są różnie, różnie są znane. Ksiądz Wendelin Świerczek podocierał do rękopisów wielu z tych pieśni i ustalił pewne wersje, które później przez następne 50 lat redagowania tego śpiewnika były przez niego zamieszczane. Warsztat jakby ten analityczny ksiądz Wendelin Świerczek wyrobił sobie jeszcze w roku 1917, 18, 19, kiedy przygotowywał taki inny śpiewniczek Młodzieży Polskiej. Ja tam spotykałem w Krakowie harcerzy na zlotach, to nawet korzystali jeszcze z tego śpiewniczka sprzed 100 lat. Zawiera on bowiem dużo pieśni harcerskich, pieśni żołnierskich, pieśni patriotycznych. Niesamowity śpiewnik pod względem również ustalenia autorstwa wielu z tych śpiewów. Doczekał się bardzo pozytywnej recenzji pana profesora Zdzisława Jachimeckiego, muzykologa pochodzącego z Lwowa, ale w Krakowie zamieszkałego i pracującego do końca życia. Wielkiego autorytetu oczywiście w dziedzinie muzykologii polskiej obok Adolfa Hebińskiego tamtych czasów. Natomiast właśnie przygotowując sobie ten warsztat na bazie tych śpiewów patriotycznych, żołnierskich, przystąpił do pracy nad śpiewnikiem tym jubileuszowym. Ten śpiewnik jubileuszowy wyszedł w różnych postaciach, bo nie tylko z nutami, wyszedł też w postaci bez nut, wyszedł także jako z akompaniamentami i to dwa wydania tych akompaniamentów organowych do tych pieśni w wydaniu jubileuszowego się ukazały i wyszedł też w formatach wielu, w tej wersji bez nut, bardzo wielu formatach pomniejszanych, tak żeby jak najtaniej każdy mógł sobie ten śpiewniczek kupić. No i schować do najmniejszej kieszonki gdzieś. W takich formatach dosyć czasami zabawnych mamy to, te wszystkie rzeczy w bibliotece na Stradomiu Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. Ogromny zbiór śpiewników, z których każdy redaktor ma przywilej korzystać, ale nie tylko. No, każdy, kto jest zainteresowany, ale gromadzonych przez przynajmniej 200 lat różnych właśnie pokoleń misjonarskich. To piękne dziedzictwo. Natomiast ten śpiewnik jubileuszowy był wydawany, później wznawiany. Wznawiany bardzo długo, aż do roku 1948, także po II wojnie światowej był wznawiany. Potem się ukazało takie troszkę kontrowersyjne wydanie śpiewnika kościelnego księdza Jana Siedleckiego w roku 1953 w Ars Christiana w Warszawie. Ukazało się takie wydanie, w którym brakło niektórych pieśni. No niby to jest wydanie jubileuszowe, ale nie ma tam wielu pieśni, nie ma tam wielu pieśni, które by sugerowały jakiś patriotyzm, jakieś odniesienia właśnie narodowe. No to przypomnijmy, jest to rok śmierci Józefa Stalina, dosyć ciężka chwila w życiu naszego narodu, więc ten śpiewnik pewnie też został poddany różnego rodzaju cenzurom. Niedługo później ukazało się kolejne wydanie w roku 1959, 60, no i oczywiście posoborowe w latach 60. Ksiądz Wendelin Świerczek redagował ten śpiewnik do roku 1973. Wówczas też takie dodatki się pojawiły z nowymi pieśniami, z nowymi śpiewami, właśnie między innymi autorstwa Ireny Pfeiffer, księdza Pawlaka, no i oczywiście księdza Stanisława Ziemieńskiego, zresztą w powstaniu tego śpiewnika też pomagał ksiądz Stanisław Ziemieński z roku 1973. W poprzednich wydaniach też współpracowali z księdzem Wendelinem Świerczkiem, między innymi jego brat Leon Świerczek w tym wydaniu z 1959. To wydanie, ksiądz Wendelin Świerczek umiera w 1974, ale potem przejmuje jakby opiekę nad śpiewnikiem Siedleckiego ksiądz profesor Karol Mrowiec. Wiadomo, że to jest wybitny polski muzykolog i kompozytor. Bardzo długo kierował muzykologią na Kulu, założoną przez księdza Hieronima Fajchta, ale powierzoną pieczy księdza profesora Karola Mrowca. I ksiądz, oczywiście obydwaj misjonarze świętego Wincentego a Paulo, ksiądz Karol Mrowiec wydawał w kolejnych latach ten śpiewnik, nie zmieniając go znacznie. Tam się pojawiały tylko dodatkowe jakieś właśnie działy, w sensie dodatków, dodatek jeden, dodatek drugi. No i potem było oczywiście wydanie 39. Znowu niektórzy uważają za bardzo ważne. Ja tak zauważyłem po rozmowach z wieloma ludźmi, że ci uważają, są ludzie, którzy uważają jakiś śpiewnik za jakieś wydanie za to wydanie najprawdziwsze. Pokaż mi tego najprawdziwszego Siedleckiego, bo to są różne Siedleckie. I oczywiście Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor wybitny polski, który skomponował, opracował kilka, bodajże 22 pieśni z śpiewnika Siedleckiego. Piękne chorały porobił, nagrane niedawno przez śpiewaków krakowskich pod dyrekcją profesora Włodzimierza Siedlika. On, ten kompozytor, Henryk Mikołaj Górecki, uważał, że za najprawdziwszy śpiewnik właśnie ten jubileuszowy, prawda? Więc wielu, wszystko zależy od tego, na którym wydaniu się kto wychował. Jeżeli to wydanie jubileuszowe było właśnie w domu pana profesora, no to na tym wydaniu opierał swoje śpiewy. Ale oczywiście kolejne wydanie, bardzo charakterystyczne, w roku 1987, 39, pod redakcją księdza Karola Mrowca, ale ogromny wpływ na to wydanie miał również ksiądz Marian Michalec, który mnie uczył muzyki kościelnej w seminarium, także ksiądz Józef Weissmann, także redaktor naszej przeszłości, ksiądz profesor Jan Dukała. Więc ta grupa osób stworzyła 39. wydanie. Bardzo wydawało się, że jest ono obszerne ze względu na papier, który wówczas, no to był kryzys, nie bardzo dużo więcej by tu powiedział o tym kryzysie i ksiądz Wacław Piszczek, i ksiądz Stanisław Rospon, dyrektorzy wydawnictwa, bo wiedzą, jakie były wówczas problemy z przedziałem na papier. Papier był gruby, więc śpiewnik wyszedł też dosyć niby taki obszerny, ale to bardzo wartościowe wydanie, dlatego że tam znajduje się wiele kompozycji księdza Mariana Michalca. Ja jakoś mam słabość do jego muzyki, do jego opracowań, do jego twórczości. One są niesamowicie melodyjne. Można by tu charakteryzować twórczość księdza Mariana Michalca. Wybitny też improwizator muzyki organowej, ale także kompozytor. Także pojawiło się tam wiele innych pieśni w tym wydaniu 39. To wydanie było też często wznawiane w latach 90. Niektórzy mówią znowu wydanie z roku 1994. Nie ma takiego wydania, jest wznowienie 39. wydania, gdyż w tym wznowieniu no, nie ma żadnej zmiany. właściwie. Tych wznowień było do roku 2001 trochę, co niemalże co roku, czyli tak zwane dodruki. Natomiast zmian w tych śpiewnikach, w tych publikacjach nie było. Kolejne wydanie, 40, ukazało się w roku 2001. Ono było również wielokrotnie wznawiane. I wskutek różnych przemyśleń, różnych prac nad tym 40. wydaniem. Pietrze nad tym 40. wydaniem miał też ksiądz Karol Mrowiec, ale on był już trochę schorowany i duży ciężar spoczął wówczas na księdzu doktorze Tarsycjuszu Sińce, naszym liturgiście, autorze wielu, wielu publikacji, takich broszurek o świętych, autorze nowen różnego rodzaju. Ta cała seria Twój Patron też to jest w dużej mierze autorstwa księdza Tarsycjusza Sińki. On był muzykiem zamiłowania, zresztą swój doktorat też pisał o pieśniach ku czci świętego Józefa. Grał na organach przez całe życie, do końca właściwie. Więc to wydanie 40 jest w dużej mierze jego autorstwa. I to nasze wydanie 41, które się ukazało teraz w lutym obecnego roku. Tak się mniej więcej przedstawia historia tego śpiewnika.
Wiemy, że w śpiewniku tym znajdują się pieśni liturgiczne, pieśni, które towarzyszą nam podczas sprawowania liturgii w kościele. No i stąd się pojawia pytanie, no, czym się kierowali redaktorzy, czy dziś kierują w doborze tych pieśni, które znajdziemy w śpiewniku Siedleckiego? Co takiego stanowi?
Tak, rzeczywiście w historii śpiewnik miał dosyć zróżnicowane zatwierdzenie, gdyż jeżeli był wydawany po wojnie, przed wojną miał zatwierdzenie władz diecezji krakowskiej, nie tylko, natomiast po wojnie był wydawany w Opolu, miał zatwierdzenie biskupa opolskiego. Jak wiemy, przepisy prawo kościelne regulujące muzykę w liturgii mówi, że wystarczy to zatwierdzenie biskupa diecezjalnego, żeby te pieśni mogły być wykonywane podczas liturgii. Natomiast to wydanie z roku 87, a także z 2001 takiego zatwierdzenia już nie miało. Troszeczkę redaktorzy jakby zaniedbali, pewnie patrząc, ksiądz Karol Mrowiec pewnie patrzył już z dużym uczuciem na śpiewnik liturgiczny, którego także był redaktorem naczelnym, i to ten przecież śpiewnik liturgiczny pod jego redakcją miał zatwierdzenie aż Episkopatu Polski, więc pewnie na tamten śpiewnik były bardziej jego oczy zwrócone. Ale tak się złożyło, że obecne wydanie 41 uzyskało, i tu jestem bardzo wdzięczny władzom Kościoła Krakowskiego i cenzorowi, księdzu Robertowi Tyrale i właściwie całej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie i księdzu biskupowi Janowi Szkodoniowi, wikariuszowi generalnemu, że to zatwierdzenie, to imprimatur uzyskaliśmy. W posiedzeniu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, które miało miejsce w Legnicy we wrześniu tego roku, też wyszła taka inicjatywa i taki pomysł dużej części członków stowarzyszenia, by ten śpiewnik też zatwierdzić jako ogólnopolski, bo tak naprawdę wiele diecezji, ale podkreślam, że nie wszystkie, bo niektóre mają wspaniałe swoje śpiewniki, wiele diecezji korzysta ze śpiewnika księdza Jana Siedleckiego. Od dawna ten śpiewnik pełnił rolę jakby śpiewnika ogólnopolskiego, natomiast no jakby nie ma takiego oficjalnego zatwierdzenia. I 10 listopada obecnego roku pojawiła się taka rekomendacja na posiedzeniu Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Pojawiła się rekomendacja właśnie tej komisji dla tego śpiewnika. Możliwe, że księża biskupi zechcą zatwierdzić ten śpiewnik na posiedzeniu plenarnym w kwietniu przyszłego roku. Natomiast wracając do pytania ojca Marcina, co decyduje o tym, że dane pieśni są liturgiczne. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ umożliwia powiedzenie o różnych zakresach, także i o różnych gatunkach muzycznych. Zakresy. No, mamy cały zakres muzyki religijnej. Węższym zakresem jest zakres muzyki kościelnej i jeszcze węższym zakresem jest zakres muzyki liturgicznej. Do tego zakresu religijnego zaliczamy wiele śpiewów, które o Panu Bogu jakby mówią troszeczkę ubocznie. Tutaj byśmy zaliczyli wiele piosenek, także pod względem tym rytmicznym, melodycznym. Charakterystyka tych utworów muzycznych jest bardziej taka w kierunku muzyki świeckiej. Natomiast do tego zakresu muzyki kościelnej zaliczylibyśmy te pieśni, które można wykonywać w kościele, które jakby nadają się do wnętrza sakralnego. Musimy bardzo mieć tutaj w tle cały czas to rozróżnienie na sakrum i profanum, gdyż muzyką sakralną Kościół nazywa tą muzykę, która nie jest świecka. Tak najkrócej jakby ujmując, bo oczywiście o tym szerzej mówią dokumenty Kościoła, Instrukcja Musicam Sacram czy Instrukcja Episkopatu Polski. Natomiast no, najchętniej to będą takie pieśni, które powstały dla użytku kościelnego, ale także, które mają doskonałość formy, które także nie mają nic ze sobą wspólnego, jeżeli chodzi o świeckość. Nie trącą żadną świeckością. I oczywiście ten najwęższy jakby zakres użyteczności pieśni to jest pieśń liturgiczna, czyli taka, która może być śpiewana podczas liturgii, czyli mszy świętej, czy liturgii godzin. To jest, musi taka pieśń mieć pewne cechy. Oczywiście nie może być absolutnie rzeczą świecką. Nie może przywoływać skojarzeń z muzyką świecką. Tutaj także się kłaniają instrumenty. No te instrumenty też, które niestety przewodzą to skojarzenie świeckości. Nie tylko ze względów takich, ale także z przyczyn przydatności liturgicznej. Instrumenty niektóre krótko brzmiące na przykład no, nie nadają się dla podtrzymania śpiewu we wnętrzach świątyń, które są przecież akustyczne, długie i potrzebują jakby tego dźwięku ciągłego, żeby ludzie nie opadali w tonacji i tak dalej, ale też no, są instrumenty, które od razu kojarzą się z, na przykład ze estradą, a nie kojarzą się jakby z kościołem. Takim umiłowanym przez kościół instrumentem jest oczywiście są organy. Te pieśni, wracając znowu do tematu, te pieśni powinny się nadawać też do śpiewania przez dużą społeczność wiernych. To nie mogą być pieśni o zbyt żywym przebiegu, jakimś rytmie punktowanym. Zresztą praktyka pokazuje, że te wszystkie drobniejsze wartości rytmiczne powodują, iż ludzie śpiewając je w kościołach po prostu sprowadzają do równego przebiegu rytmicznego. Każdą ósemkę sąsiadującą z ćwierćnutą, z kropką sprowadzą i tak do ćwierćnut, czy ósemkę z kropką i szesnastkę też do dwóch ósemek, więc uproszczą sobie ludzie ten rytm. Przebieg musi być w spokojnym rytmie. Przebieg musi być także najchętniej po dźwiękach gamu właściwych, bez jakichś chromatyzmów. Przebieg musi być także z ograniczoną ilością skoków interwałowych, zwłaszcza tych naprzemiennych. Czyli tutaj się kłaniają troszeczkę też zasady kontrapunktu, budowania melodii. To są takie zasady troszkę kompozycyjne i opracowania wielu rzeczy. Także tym się należy kierować przy doborze pieśni. Pieśń musi być dostojna, pieśń musi być nadająca się do śpiewu przez dużą część ludzi. no też łatwo wpadająca w ucho. Są pewne takie sposoby na to, żeby dana pieśń została szybko przyswojona przez ludzi. No dosyć to są sposoby niebezpieczne, bo nie daj Boże zapożyczenie się tam mogą wkraść, czy jakieś wędrujące motywy, melodie. One niby pomogą ludziom się szybciej nauczyć, no ale z drugiej strony są mało autorskie. Ale na przykład pewna powtarzalność jest wiele, czy jakaś progresja, czyli przesunięcie pewnej melodii, bo interwał w górę lub w dół. Zresztą sporo na ten temat pisał też właśnie redaktor naczelny śpiewnika kościelnego księdza Jana Sieleckiego, ksiądz profesor Karol Mrowiec, o problemie wartościowania pieśni kościelnej, o różnicach, jakie są między piosenką a pieśnią, więc no, redaktor, zanim się weźmie do redakcji, musi przeczytać sporo książek, sporo artykułów, przeczytać wiele materiałów archiwalnych u swoich poprzedników i dopiero wtedy zacząć się przyglądać, jakie pieśni właśnie powinny się znaleźć w śpiewniku Siedleckiego.
Też nieraz można spotkać taką, nie wiem, uwagę, może zapytanie od ludzi czy od organistów, gdzieś tam różnica tekstów pomiędzy wydaniami, nie? Na przykład Bądźże Pozdrowiona, kiedyś było tak, że druga zwrotka, trzecia zwrotka, tak, tam było Bądźże Pozdrowiony Baranku Boży i tak dalej, czy Drzewo Żywota.
Drzewo Żywota.
Tak, 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 tak. A w tych nowszych wydaniach już nie ma na przykład tych zwrotek.
Jest, są.
No właśnie, może we wcześniejszych wydaniach nowszych, tak, może tak powiem. Czym to było spowodowane, jak to wygląda teraz w 41. wydaniu może też?
Ojcze Marcinie, rzeczywiście, powiedzmy sobie tak. Jak przeglądałem pieśni, zrobiłem taki katalog, nawet tu przywiozłem, ksiądz ojciec Marcin może zobaczyć, incepity wielu...
Spory, dosyć spory.
Sporo tego jest. Zebrałem incepity z wielu śpiewników i wydań. On później po prostu otwieram daną literkę i wiem, jaka pieśń jest w którym śpiewniku, na której stronie i porównuję te ogromne zbiory, które mamy na Stradomiu, służą tutaj tej pracy porównawczej do pewnej weryfikacji, bo rzeczywiście na etapie któregoś wydania zrobiono pieśni krzywdę, wycinając jakąś zwrotkę. Ja wiem dokładnie o czym ojciec Marcin mówił, ale po prostu nie chcę tego tutaj tak głębiej tłumaczyć. Powiem tylko tyle, że badając pieśń za pieśnią, bo to tak trzeba było robić, najpierw ustaliliśmy w redakcji z księdzem doktorem Andrzejem Ziółkowskim i z księdzem Przemysławem Pasternakiem, ustaliliśmy strukturę całego śpiewnika, a potem pieśń po pieśni żeśmy sprawdzali, badali i patrzyli na zmiany, jakie się w historii dokonywały w danej pieśni, które zmiany były jakby uzasadnione, które były pomyłką w druku, które ktoś w sposób nieuzasadniony uczynił. Nie ma takiej pieśni dzisiaj, która jest starszą pieśnią, która by nie uległa zmianie. Te zmiany niemalże były konieczne. Ja, żebym nie robił tego dobrowolnie i tak jak mi się wydaje, to w roku 2007, organizując sympozjum o gorzkich żalach, poprosiłem wówczas pana profesora, doktora habilitowanego Stanisława Koziarę z Rady Języka Polskiego, tam jest taka komisja do spraw języka religijnego, o wytyczenie mi zasad, jakimi powinna się redakcja kierować przy uwspółcześnianiu tekstów pieśni. Czy kiedy można, kiedy nie można. Bo rzeczywiście i to pan profesor zrobił na przykładzie gorzkich żali. Na przykładzie tego nabożeństwa. Oczywiście nie zmieniliśmy nic w gorzkich żalach. Natomiast niech się nikt nie łudzi, że teksty gorzkich żali nie ulegały zmianie, ależ ulegały. Wystarczy zobaczyć na przykład do wydań z XIX wieku, jak bardzo różnią się one od dzisiejszej postaci, a jeszcze jak ktoś weźmie Snopek Miry z 1707 roku, a jeden egzemplarz, ale całe szczęście było troszkę przed ruchem druków tutaj, nie tylko u misjonarzy, ale też i inne ośrodki robiły te przedruki. Chwała Panu, bo dzięki temu nie zaginie ten egzemplarz pierwszy, który jest według badań księdza Michała Chorzęby jedyny, jaki egzemplarz Gorzkich Żali, Snopka Miry z 1707 roku się zachował. To był właśnie u karmelitanek. Gdyby go ktoś wyniósł, nie daj Boże, to byśmy nie mieli źródła. W każdym razie te teksty zawsze ulegały zmiany, zawsze ulegały uwspółcześnieniu. Tylko teraz pytanie, na jakiej podstawie? Czy na podstawie właśnie jakiegoś prywatnego uznania jednego z redaktorów, czy może są jakieś zasady, które powinny kierować tymi zmianami tekstów? I powiem szczerze, że na przykład w tym wydaniu 41 jest taka suplikacja, którą poprosiłem księdza profesora Stanisława Ziemieńskiego o przetłumaczenie od początku z języka łacińskiego, gdyż uwspółcześnianie no, miało się już w ogóle jakby z sensem, ponieważ było tak dużo tam słów niezrozumiałych, że trzeba by było chyba robić przepisy albo zmieniać słowa, ale wtedy by się zacierało i rytmikę danego wersu i tak dalej. Więc ksiądz profesor Stanisław Ziemiański to jest po prostu gigant pieśni kościelnej w Polsce. Już tylko zaznaczę, że skomponował kilka tysięcy pieśni, napisał, sam teksty pisze. Bardzo mi pomógł również w tym wydaniu 41. Kilkakrotnie mi sprawdzając całość, ale też tłumacząc wiele pieśni, bo tutaj w tym wydaniu pojawiło się trochę pieśni ze środowiska protestanckiego, pojawiło się trochę pieśni z różnych narodów, z angielskiego języka, z języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego, także takie międzykulturowe się zrobiło nam to wydanie 41. I właśnie tą suplikację ksiądz profesor Stanisław Ziemiański przetłumaczył od początku. Jeszcze konsultowałem to z jedną łaciniczką, żeby ładnie i gładko urytmizować te wszystkie zwrotki. Także chyba jedyną pieśnią, która nie uległa jakby uwspółcześnieniu, a dzięki temu, że jako zabytek została wydobyta, notabene przez księdza Wendelina Świerczka, również redaktora śpiewnika księdza Jana Siedleckiego, to jest Bogu Rodzica. Przez wiele lat Bogu Rodzica była śpiewana w różnych wersjach. Ksiądz profesor Hieronim Feicht napisał bardzo piękne opracowanie, takie teoretyczne. To jest opera Omnia, studia muzykologika Hieronimi Feicht. Zostało to wydane w PWM-ie. Tam obszerne opracowanie na temat pochodzenia Bogu Rodzicy, różnych wersji Bogu Rodzicy, różnych teorii, hipotez i tak dalej. Też późniejsze publikacje profesora Morawskiego czy profesora Chomińskiego troszkę dopowiadają tutaj nam do historii Bogu Rodzicy. Było, nie było. Ten śpiew, ponieważ on został odkryty w rękopisie z 1407 roku w XX wieku, jako już taki relikt nam pozostał i ręka boska niech broni od zmieniania czegokolwiek w tym śpiewie, przynajmniej w tych dwóch podstawowych, pierwotnych zwrotkach, bo tam te różne zwrotki później były dopisywane. Ale inne pieśni, inne śpiewy zawsze ulegały zmianom. Zawsze te zmiany były. Pytanie, czy zasadne. Jakie, może najkrócej powiem, jakie takie podstawowe zasady towarzyszą przy refleksji nad tym, czy zmienić, czy nie zmienić. No przede wszystkim, jeżeli jakiś wyraz zmienił swoje znaczenie, jeżeli dzisiaj znaczy już zupełnie co innego niż znaczył w okresie swego powstania, albo kiedy dzisiaj ten wyraz wzbudza no, śmiech podczas wykonywania. Jeżeli już nabrał, nacechowany został jakoś negatywnie albo właśnie jakoś już bardzo, bardzo odbiegająco, ale w tym kierunku takim, że no, ktoś nie może poważnie czy spokojnie tego zaśpiewać, no, musimy unikać podczas liturgii wszelkiej śmieszności, także sztuczności, ale też i śmieszności, więc takie zmiany są jakby też konieczne. Też się zmienia wymowa niektórych wyrazów, prawda? Na nie też diament był kiedyś, dzisiaj wszyscy mówią diament, prawda? Już nie mówią diament, ale zauważmy, że jeżeli skrócimy do współczesnej wymowy ten wyraz, no to nie mamy jednej sylaby, bo diament jest trzysylabowy, diament dwusylabowy, podobnie z Gabrielem zresztą, więc tu czy hosty i hosti, prawda, to są pewne problemy, przed którymi redakcja staje, co z tym fantem zrobić. Czasami się zdarzają problemy też wręcz teologiczne tam, jak do redakcji i przede mną, przecież ja te wszystkie listy, jakie wpływały do redakcji poprzednich wydań, czytałem także protokoły, czytałem także korespondencje z wydawcą jeszcze z lat 80. Mnóstwo było tam uwag do różnych słów, do sposobu zapisu i tak dalej. Więc trzeba było się zastanowić. No, ale rzeczywiście czasami zamiast na przykład poprawić jakiś wyraz czy jakieś słowo, które wymagało takiej ingerencji, to redaktorzy i to naprawdę już od XIX wieku ucinali zwrotkę. Między innymi to wydanie w 1908 roku ma już pieśń bardzo mocno pocięte. Ksiądz Wendelin Świerczek też bardzo różnorodnie te pieśni zamieszczał, najchętniej w postaci pełnej. Natomiast gdy się popatrzy już do samych źródeł, czy jeszcze do starszych śpiewników, na przykład Michała Marcina Mioduszewskiego, to tych zwrotek jest o wiele więcej. Ale teraz pytanie, czy na przykład taka pieśń, anielsko pieśń z Von Grau, która ma 84 zwrotki, czy rzeczywiście w całości trzeba ją zamieścić? Czy Po górach doliny, która ma 60 zwrotek, rzeczywiście jest ten śpiewnik odpowiednim miejscem, by całość tej pieśni zamieścić? Więc no, tutaj jest pewien problem. A jak już jesteśmy przy pieśni Po górach, dolinach, to skoro ojciec wspomniał o zmianach, to też na przykład ta pieśń jest dosyć problematyczna, bo misjonarze ją rozpropagowali. Wiadomo, że kult niepokalanej, która miała swoje objawienie na Ridibaka, później właśnie w Lourdes, jest bardzo żywy w zgromadzeniu księży, misjonarzy i sióstr miłosierdzia. I Piotr Subiej, kiedy przyjechał do Polski po kasacie właściwie naszego zgromadzenia i reorganizował i na powrót od początku jakby też budował naszą prowincję polską, przybył ze sobą figurę niepokalanej z Lourdes. I ta tradycja jakby kultu niepokalanej z Lourdes była już obecna na Kleparzu w kościele, później, najpierw w kaplicy domowej, później wybudowanym kościele świętego Wincentego, a później wybudowano w 1894-96 kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Lourdes, czy Niepokalanej z Lourdes. I ta pieśń, którą Gajnie, ksiądz francuski napisał tekst i melodię, została przetłumaczona przez Józefa Kiedrowskiego i zamieszczona, najpierw opublikowana w takiej broszurce, później właśnie zamieszczana już w Siedleckim. Natomiast te melodie, na przykład Ave, Ave, Ave Maria, są troszeczkę problematyczne, dlatego że jak ktoś jeździ do Lourdes, to miałem to szczęście być kilka razy w Lourdes, zawsze ci dyrygenci tam przy bazylice Matki Bożej Różańcowej na dole przed grotą, obok groty, się denerwują, że cały świat śpiewa tak samo, tylko Polacy mają odmienić. Nie da się Polaków oduczyć tej maniery innego śpiewania niż cały świat śpiewa. Już pomijam to, że Francuzi zmienili tekst tej pieśni w 1969 roku, a my zostaliśmy jakby przy tekście pierwotnym, ale przynajmniej melodia Ave, Ave, Ave Maria, żeby była właśnie ta wspólna dla całego świata, bo czy z Filipin przyjeżdżają, czy z Argentyny przyjeżdżają, to ze wszystkimi tam się wtedy przy tej procesji światła śpiewa przed bazyliką i wszyscy śpiewają tak samo z Francuzami, tylko Polacy mają swoją odrębność, a ci się denerwują.
A skąd się bierze inna melodia, tak?
Tak, tak. Oni się denerwują. Oni bardzo uporczywie próbują nas oduczyć tej innej melodii, żebyśmy brzmieli wspólnie z innymi nacjami. I właśnie w tym wydaniu 41 postanowiłem zamieścić tę melodię, właśnie nie może przekazaną przez Kiedrowskiego jakby, ale tą śpiewaną obecnie w Lourdes, żeby już nie było problemu, że Polacy nie zdają melodii, bo to tak Francuzi interpretują, że wy nie znacie melodii i śpiewacie ją błędnie, prawda? Więc, bo zwrotka jest jeszcze w porządku, ale Ave, jak już wszyscy śpiewają, to niech ci Polacy śpiewają tak samo. Jak
ale serca chyba Francuzi nie mogą odmówić Polakom.
Oj nie. Rzeczywiście Polacy bardzo chętnie tam przychodzą i bardzo licznie, to prawda.
Trwają rozmowy niedokończone z księdzem doktorem Wojciechem Kałamarzem, misjonarzem świętego Wincentego Paulo, redaktorem naczelnym śpiewnika księdza Jana Siedleckiego. I również Państwa zapraszamy. Być może są jakieś pytania, być może są jakieś krótkie, powiedziałbym, refleksje. Zapraszam 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Dwudziesta druga 18, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo, Radio Maria. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo? Słyszymy się.
Halo?
No, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Jestem na antenie.
Tak.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z południa Polski.
Jak ma pan na
imię? Ja mam takie pytanie.
A możemy
do pana, właśnie do pana doktora.
Dla księdza doktora, bo to jest ksiądz.
Ja jest, proszę?
To jest ksiądz, ksiądz doktor.
Księdza doktora, tak, tak. Ja tak właśnie jest, ja byłem kiedyś organistą w młodym wieku. Następnie długie lata nie byłem. Ksiądz Mrowiec jest mój kolega ze szkoły średniej z Krakowa. I później byłem pod koniec, no i teraz około 80 byłem dalej tym organistą. I co mnie przeraża właśnie w tych wydanych śpiewnikach, ostatni jest bardzo dobry. Te poprzednie są dobre, ale tragedią dla mnie, jak ja zobaczę w śpiewniku zmienione jedno słowo, coraz to gorsze, to ja nie wiem, co ja mam robić. Do kogo ja się mam udać? Jak można zmieniać na przykład pieśń? Próżno straż, kiedyś było w jednym śpiewniku jest napisane, próżno straże grób strzeżecie, już w tym grobie go nie znajdziecie. W następnym śpiewniku, próżno żołnierze strzeżecie, już go tutaj nie znajdziecie. No ludzie, co to za słowo tutaj przy śpiewie? Stał przeminą sklepu mury, w starym śpiewniku był. Ta sama pieśń. W następnym śpiewniku stał przeminą kręgu mury. W następnym śpiewniku, jeszcze tam coś było, już nie pamiętam. No przecież to jest rozpacz. I tyle autorytetów i na takie coś nikt nie zwraca uwagę. Przecież takie słowo, jak już go tutaj nie znajdziecie. Ja jestem dyrygentem chóru. Ja prowadzę chór. Także ja się troszkę na tych sprawach znam, no studia mam zrobione. I księżę, to jest tragedia, no jak można? Poza tym, co mnie jeszcze przeraża? A jak chodzi o muzykę kościelną, halo,
słuchamy.
Z uwagą.
Słuchacie, tak? Przeraża mnie zapytanie. Ma być, ja pamiętam muzykę lat 50. I pamiętam ją, dzisiaj ją słyszę. I ja widzę, jaki jest poziom muzyki kościelnej w dawnych latach, a jaki jest dzisiaj. Przecież to jest tragedia. Ludzie nie śpiewają, mają rację, że nie śpiewają. Bo organiści to zamiast podciągać tych ludzi, żeby śpiewali, dopasować się do ludzi, oni wszystko robią, żeby ludzie nie śpiewali. Rwą tą melodię, szatkują tą melodię. To jest tragedia. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja myślę tak, że wreszcie ktoś się powinien zastanowić. Na czele z księdzem Mrowcem, którego znam, nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje, ale w każdym razie kolega. Ja przepraszam, może za dużo nagadałem, ale powiedziałem to, co myślę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy nadzieję, że też pozytywów trochę jest, ale tutaj ze względu na czas te pozytywy nie wybrzmiały. No ale kilka uwag jakichś takich było pana tutaj organisty, pana dyrygenta, który dzwonił.
Jeżeli chodzi o te zmiany, także troszkę żeśmy na ten temat powiedzieli już, prawda, ale jeszcze podkreślę, że ważne, by one były dokonywane przez ludzi kompetentnych, bo że będą, no będą zawsze, to już to uzasadniałem, natomiast dobrze, żeby obowiązywały w całym kościele, czyli jakiś ogólnopolski charakter śpiewnika zapewni to, że jeżeli rzeczywiście wszyscy będą używać jednego śpiewnika, tak jak w niektórych krajach ma to miejsce, to wtedy będzie jedna wersja i tekstowa, i melodyczna. Czy to jest możliwe? No, róbmy, co możemy, żeby było możliwe. Nie pracują nad tekstami, melodiami ludzie z przypadku. Pracują ludzie, którzy na tym się znają, bo nigdy to nie jest tak, że jeden redaktor naczelny robi śpiewnik. Tutaj muszę powiedzieć, że cała grupa ludzi, całe kolegium konsultacyjno-redakcyjne, ksiądz Andrzej Ziółkowski i na przykład na całym działem łacińskim czuwał pan profesor, doktor habilitowany Kazimierz Korus. Dużo tu pomagali także inne osoby, które nie zgodziły się, żebym je wymieniał na antenie, ale właśnie na bazie najnowszego wydania słownika terminów religijnych zatwierdzonego przez Radę Języka Polskiego. Więc te zmiany, jeżeli są robione, to są robione naprawdę z wyczuciem i z uwagą, przynajmniej w tym 41. wydaniu, bo tak jak pan słusznie zauważył, ono w śpiewnikach, w wielu wydaniach czasami to aż to brzmienie różnych tych słów jest skandaliczne. Co robić, żeby ludzie lepiej śpiewali w kościele? No tak się składa, że ja uczyłem przez 8 lat w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej, przygotowującym organistów do pracy organisty. Także uczę kilka zakonów, chyba 7 albo 8, to co roku się troszkę zmienia, czyli duchownych przez 7 lat, czy przez 6, to zależy których. Serdecznie moich studentów pozdrawiam, jeżeli mogę, bo słuchają na pewno. Więc to kształcenie, edukacja właśnie duchownych i organistów, które idzie w tym kierunku, by najpierw poznali bardzo dobrze pieśni. Niedawno przeczytałem słowa takiego francuskiego artysty, który powiedział: tylko ten nie szanuje tradycji, kto jej nie zna. I rzeczywiście edukacja w seminarium tych często młodych ludzi, którzy przychodzą z różnych środowisk, z różnym wykształceniem, czasami w ogóle nie mieli nigdy do czynienia z muzyką, i przez czas seminarium trzeba ich nie tylko umuzycznić, ale też wzbudzić w nich zainteresowanie, a następnie nauczyć ich całej ogromnej tradycji polskiej, z której powinniśmy być dumni. Ja śpiewnik Siedleckiego między innymi dlatego miał zawsze tak dobre wzięcie u ludzi, gdyż to pisze we wstępie ksiądz Wendelin Świerczek, ale też pisze w przedmowie ksiądz Hieronim Fajcht, że ten śpiewnik zawsze łączył nowe ze starym, a więc stare pieśni, te najbardziej szacowne, piękne, z pieśniami właśnie nowymi, na nowe potrzeby. Przecież to nowe wydanie ma nowe działy zupełnie, na przykład ku czci Chrystusa Najwyższego Kapłana, przecież święto niedawno powstało, ma dział pieśni do Bożego Miłosierdzia, czyli też w ostatniej dekadzie święto powstało, Niedziela Miłosierdzia, więc są takie działy, w których pieśni są nowe, ale są też właśnie pieśni szacowne, pieśni stare, nawet z XV wieku, no Bóg Urodzica jest z końca XIII wieku, więc wiele, wiele śpiewów jest starszych i trzeba uczyć, trzeba też uczyć jej charakterystyki. Kościół zawsze uważał, że przynajmniej w dokumentach, które czytamy, XX-wiecznych, normujących muzykę w liturgii, że ten śpiew jest im bardziej zakorzeniony w chorale gregoriańskim, tym bardziej jest jakby święty, im bardziej przypomina na przykład tonalność kościelną, modusy doryckie i tak dalej, pewnie najbardziej powszechne, tym bardziej te pieśni będą właśnie takie pobożne i święte. No ale przede wszystkim trzeba nauczyć organistów zamiłowania do pieśni kościelnej, księży zamiłowania do pieśni kościelnej, też zamiłowania do śpiewu, a potem żeby przynosili to na ludzi. Ja jeszcze jedną rzecz tu chciałem pokazać, bo wielu proboszczów na przykład w parafiach nie chcą, żeby w parafiach istniały chóry, ponieważ twierdzą, że wówczas kościół przestanie śpiewać, jak chóry będą śpiewać. To jest taka troszeczkę na skróty idąca argumentacja, ponieważ chórzyści nie zawsze śpiewają w chórze. Tam zostają wyszkoleni, rozmiłowani w śpiewie, z różnych powodów wracają na kościół i są takimi mocniejszymi ośrodkami. Wiadomo, że ludzie w kościele śpiewają trochę lepiej, trochę gorzej. Ja to już widzę po klerykach, że jeden jest mocny, to takich 3 koło niego siedzi, którzy z nim śpiewają, natomiast sami to oni nie zaśpiewają. Trzeba ich wyciągać, trzeba ich tam chwalić trochę, czasami troszkę marchewka, troszkę kija. No tak, takie są metody dydaktyczne, no ale dużo, żeby ich inspirować, żeby właśnie się rozśpiewać. I tak samo jest w kościele, kiedy jest mocny ktoś, koło niego więcej ludzi zacznie śpiewać. Im więcej tych mocnych ludzi na kościele, tym więcej ten kościół będzie śpiewał. Ja to widzę po mojej parafii, gdzie działa prężnie chór mariański pod dyrekcją pana Jana Rybarskiego. Działa ten chór już od przedwojnia, ale po wojnie było też odnowienie jego działalności. Zdobywa różne tam nagrody. Teraz znowu zdobył nagrodę pierwszą na międzynarodowym konkursie. I kościół jest cały rozśpiewany. W Krakowie przejdziemy po różnych świątyniach, to udział ludzi jest dosyć taki różny. Można by powiedzieć, że raczej słuchający. Albo bardzo cicho śpiewający. Natomiast właśnie tu jest chór mariański i mimo, że chór śpiewa na 9:30, no to na pozostałych mszach, których jest 11 w niedzielę, też ludzie bardzo ładnie śpiewają. A jak studenci ładnie śpiewają na mszach właśnie o 20, więc da się zrobić, by ludzie się angażowali i bardzo właśnie jednym głosem śpiewali na chwałę Bożą. To jest możliwe.
No i też może jeszcze tak podążając tym tropem tego pana, który się do nas zadzwonił, może taki, no nie wiem, zachęta do organistów, tak, żeby dawać ludziom czas na oddech, tak? Na przykład wzorem Jana Sebastiana Bacha, który dawał to miejsce na oddech poprzez tą fermatę w swoich chorałach.
Oj tak, to oczywiście organiści są uczeni takiego akompaniamentu liturgicznego, aby oddychać razem z ludźmi. To pan Jan na przykład bardzo fajnie oddycha razem z ludźmi, nasz organista nowowiejski w Krakowie. Powiedziałbym, że aż bardzo długo oddycha z nimi, ale to każdy organista jakby przyzwyczaja też troszeczkę ludzi do siebie. Najgorsze są zmiany, kiedy przyjdzie ktoś na zastępstwo i ludzie wtedy nie wiedzą, jak śpiewać, bo są przyzwyczajeni do tempa, właśnie do oddechu, również proponowanego przez danego organistę.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji polskiej. Szczęść Boże ojcu i księdzu doktorowi. Mam pytanie do księdza doktora. Powiedział ksiądz, że nie ma właściwie pieśni, która by nie była uwspółcześniona. Nie wiem, czy jestem w błędzie, ale nie została uwspółcześniona pieśń pod tytułem Kiedy ranne wstają zorze, bo tam w ostatniej zwrotce jest tak: wielu snem śmierci upadli. Po polsku powinno być: wielu snem śmierci upadło, co się wczoraj spać pokładło. A śpiewamy cały czas: wielu snem śmierci upadli, co się wczoraj spać pokładli. Czy jestem w błędzie, czy to tylko tyle mam. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie Pawle.
Jest troszkę pieśni Karpińskiego w śpiewniku księdza Jana Siedlickiego. Są to najpiękniejsze, jedne z najpiękniejszych pieśni poezji sentymentalnej końca XVIII wieku. Między innymi ta pieśń, o której mówił pan wcześniej, Nie zna śmierci pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, też jest autorstwa Karpińskiego, Kiedy ranne wstają zorze. Nie jest tak do końca, że tam nic nie uległo, tam uległy zmianie niektóre wyrazy, chociaż to, o czym pan mówił, rzeczywiście pozostało bez zmian, jakby jeszcze wszyscy to rozumiemy. Nie jest to jakby konieczne, prawda? To jeszcze bardzo nie razi uszu, chociaż niektórzy pewnie by już tutaj jakąś zmianę zaproponowali. Nie jest to tak rażące, że naraża na niezrozumienie lub naraża na śmieszność. No jeszcze to tak aż nie razi. To nie ma takiej potrzeby, by to zmieniać, ale ta pieśń ma w sobie pewne zmiany również, bo patrzyłem, zresztą w internecie te pieśni nabożne są też dostępne w oryginale. Można tam skany sobie pooglądać i zobaczyć, jakie były teksty wcześniejsze.
Na stronie Śpiewnik Siedleckiego, tak?
Nie. Pisać w Google i wyskoczy.
Dobrze. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteś na antenie. Bardzo proszę. Halo? Tak. Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z miejscowości małej na Dolnym Śląsku, Renata Stłumaczowa. Jestem z parafii Włodowice pod wydaniem świętego Piotra Kanizjusza. Ja z taką sprawą dzwonię. W nawiązaniu do rozmowy pana, który pierwszy dodzwonił się do studia, a w ogóle witam wszystkich, którzy są w studio. Bardzo mi miło, że taki temat został w ogóle poruszony, bo to jest temat, który akurat mnie dotyczy. Jestem organistką od 16 lat i oczywiście, znaczy jestem niewykwalifikowana. No, jestem samoukiem, ale w tej chwili uzupełniam kwalifikacje w diecezji świdnickiej. I tak nawiązaniu do tego pana, który mówił o tym, że w kościołach ludzie nie śpiewają. No, nie zgodziłabym się z tym, dlatego że w mojej parafii, mimo że jest mały kościółek filialny, piękny kościół zresztą, ale ksiądz postarał się o śpiewniki i ludzie bardzo ładnie, znaczy ładnie śpiewają z chęcią, śpiewają gromko i bardzo cieszy mnie na przykład taka wypowiedź mojej chórzystki, bo prowadzę również chór, że ona jedzie na pasterkę do Tłumaczowa, ponieważ w Tłumaczowie można się naśpiewać porządnie, więc to takie chyba stwierdzenie takiej osoby z chóru, chyba mi się wydaje, jest wizytówką tego, że jednak nie jest tak źle w tych kościołach, bo ludzie, jeżeli jest organista, który prowadzi dobrze śpiew, no to chętnie z tym organistą śpiewają. A jeszcze jedna sprawa dotycząca śpiewnika księdza Śledzyńskiego. Bardzo dobry śpiewnik, mam dwa wydania, mam starsze wydanie i nowsze. I taka uwaga jedna do wydawcy. W starym śpiewniku na przykład, jeśli chodzi o adwent, nie ma podziału na dwie części adwentu do 16 i po 16 grudnia. I dobre to jest dla organistów, jeżeli jest ten podział, bo wiem, że słucham wielu mszy w Radio Maryja i w innych w okolicznościach, w których bywam na przykład na mszy albo słucham w radio, to okazuje się, że organiści no, w zasadzie źle grają w pierwszej części adwentu grając pieśń Archanioł Boży Gabriel, czy na przykład Spuśćcie nam na ziemskie niwy, czy jeszcze inne tego typu pieśni. Także cieszę się, że mam śpiewnik, wydanie 40 bodajże, w którym właśnie jest podział i jestem spokojna, że na pewno nie profanuję, tylko gram tak, jak powinno być. To jest taka uwaga. Jeszcze jedna moja uwaga. Spotykam się z opracowaniami pieśni, no różnych, bo ich jest bardzo dużo w śpiewniku, ale napisanych w tonacji tak wysokiej, że ludzie na przykład tego nie zaśpiewają. Wiadomo, że ja sobie poradzę, bo transpozycję zrobię i zagram, ale taka uwaga do przyszłych wydawców na przykład, czy by nie można było opracować takiej tonacji, która byłaby dla śpiewu takich przeciętnych ludzi, którzy na przykład śpiewają altem, powiedzmy, czy no altem w zasadzie, bo to kobiety głównie wiodą śpiew podczas mszy. Takie są moje uwagi. Jeśli ksiądz może się do nich ustosunkować, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy pani Renato. Również panią pozdrawiamy. Dziękujemy za te uwagi. Ksiądz doktor.
Czy się z Marcin pamięta, jakie było drugie pytanie? Bo pierwsze i trzecie ja pamiętam.
To idźmy po kolei, na pewno się przypomnisz.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ten śpiewnik, o którym mówię, 31 wydanie, jest z nutami. Natomiast wydawca i też redakcja zdecydowaliśmy się na wydanie bez nut, właśnie dla ludzi, którzy nut nie znają, ale to wydanie będzie po prostu o wiele jakby dostępniejsze, prawda, pod względem finansowym dla wielu osób. I są takie diecezje w Polsce, które kupują śpiewniki i rozkładają na ławki właśnie w swoich kościołach czy kaplicach. Natomiast istnieją też kościoły, w których są rzutniki. To wydanie 41 także jest już w wersji jakby na rzutniki te diodowe dostępne. I zwracam uwagę też na stronę internetową śpiewnik www.śpiewnik-siedlecki.pl. Zamieściliśmy tam teksty pieśni z 41 wydania i co ciekawe, są dołączone nagrania tych pieśni. Ja tam większość tych pieśni śpiewam, natomiast część pomagał mi tutaj nasz organista stradomski Kamil Frąś w nagraniu pieśni do świętych, ku czci świętych, więc ktoś na przykład nie zna nut, ale widzi teksty przed oczami i słuchając nagrania uczy się nowej pieśni. To jest, wydaje mi się, też jakaś pomoc w poznawaniu i uczeniu się nowych pieśni. Natomiast jeżeli chodzi o tonację, to rzeczywiście w tym nowym wydaniu ogrom pieśni zostało obniżonych. Trzeba zrozumieć, dlaczego na przykład z początku XX wieku tonacje były bardzo wysokie. Czasami do fis dwukreśnego, g dwukreśnego szły pieśni. Niektórzy mówią, ale to wtedy wysoko śpiewano. Już to słyszę, jak rano, kiedy wszyscy mają głosy zaspane, tak śpiewają na przykład, czy właśnie nawet i wieczorem to jest i tak za wysoko. Więc dużo tych śpiewów poprosiłem właśnie naszego organistę stradomskiego, absolwenta Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, żeby podobierał tak tonacje, by nie były za wysokie, by dobrze się w nich również harmonizowało. Bo niektórzy, tak jak pani mówiła, dla niektórych organistów to przetransponowanie o jakiś interwał nie sprawia żadnego problemu, ale się raczej organiści przyzwyczaili kłaść. Na przykład w Stanach Zjednoczonych podobno gra się z gotowych opracowań z harmonizacji. Natomiast u nas ta praktyka stawiam śpiewnik i harmonizuję sobie na bieżąco. W śpiewniku wawelskim są na przykład propozycje dwóch, trzech tonacji nawet. To też jest ciekawy pomysł, ale tam są oczywiście harmonizacje pieśni. Natomiast jeżeli chodzi o śpiewnik, to w tym śpiewniku ogromna część pieśni uległa jakby w tonacji obniżeniu, tak żeby się dobrze śpiewało, ale żeby pieśń też nie utraciła blasku, bo nie wolno obniżyć za nisko, a chyba ze dwie pieśni tak się nam takie mam przeczucie, że jest to troszkę za nisko, ale wszystko ja sprawdzałem, zatwierdziłem, to moja wina, że te pieśni nie mogą utracić blasku, bo jednak kiedy się śpiewa troszeczkę wyżej, no ostatnio nawet na śpiewie z diakonami śpiewaliśmy prefacje troszeczkę za nisko i oni się sami męczyli tym śpiewem, bo było za nisko, a troszeczkę podnieść do góry i już śpiew jest bardziej zaangażowany, zyskuje niesamowity blask, no ale znowu za wysoko to będzie się znowu człowiek męczył, więc tu też troszeczkę inaczej, pani to też poruszyła, jest altem, więc troszkę inaczej wyśpiewał tenor, na przykład pan, który znakomicie pisał te nuty w tym śpiewniku, one są rewelacyjnie rozmieszczone, graficznie odzwierciedlają czasy trwania, to wszystko jest przypilnowane. Pan Piotr Piwko ze swoją żoną Agnieszką, wspaniali współpracownicy, którzy niemalże każdą pieśń ze mną dyskutowali. Niektóre nawet żeśmy troszkę przereorganizowali, jeżeli chodzi o metrykę pieśni. To są wybitni śpiewacy, także krakowscy w chórach Polskiego Radia i Filharmonii Krakowskiej, po studiach także muzycznych i organiści, więc i dyrygenci, więc ludzie, którzy troszkę w tych pieśniach siedzą. No i na przykład on jest tenorem, dla niego by lepiej było śpiewać wyżej. Ja jestem barytonem, niewygodnie jest śpiewać trochę niżej. No, a trzeba tu wypośrodkować. Oczywiście nie może być za wysoko, bo to też jakby zniechęca do śpiewania, ale za nisko, do buczenia też nie może być zgody.
Dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Szczęść Boże, ja chciałem się zapytać, bo jestem też organistą.
A jak ma pan na imię?
Ale słyszę wypowiedzi tutaj, jakie są przez radio. Są one niekompetentne względem organistów, w ogóle, którzy grają na terenie na przykład Polski. Tutaj chodzi mi o zachodniopomorskie. To jest po prostu sytuacja taka, że pełno kościołów jest, którzy nie mają organistów, dlatego że księża nie chcą ich mieć. Ciągle się liczą z pieniędzmi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, wszędzie są inne, nie takie pieśni, chodzi o zakończenia, bo jak nie ma organistów, to lud śpiewa sam. I to powoduje po prostu kakofonię, a zarazem jak człowiek jedzie do gdzieś inny rejon zachodniopomorskiego, na przykład daleko nie szukać, ze Szczecina jedzie w kierunku Goleniowa, to tam już inaczej śpiewają inne teksty, inne pieśni, które są w liturgii śpiewnika Siedleckiego, który właściwie jest ogólnie mówiąc udostępniony dla wszystkich organistów całej Polski. No a zarazem nie ma szkolenia organistów, które powinny być naprawdę w całej Polsce. No i to jest jedyny taki, można powiedzieć, brak po prostu wykształcenia. A zarazem, no, dlatego nie ma organistów, bo też i pace, które są ogólnie mówiąc wszędzie bardzo małe, znikome, no, po prostu organiści nie chcą grać za grosze, a zarazem za takie pieniądze, na które nie przeżyją z jednego dnia na drugi. To jest taka moja główna opinia. A tego nie ma tutaj w tych tekstach, które panowie organiści teraz wypowiadają się, a powinno to być. To uważam, że to powinno być na audycji radiowej. Tak ja uważam.
Dziękuję.
Pan Franciszek ze Szczecina,
dziękujemy,
a dokładnie z parafii Szczecin Stołczyn, którym pracuje wspaniałym proboszczem, który powinien, można powiedzieć, być przykładem dla wszystkich organistów, który po prostu sam nie ma z czego żyć i zatrudnia za grosze, chociaż grosze płaci, ale aż miło jest pojechać do niego zagrać. Wszystkiego dobrego życzę. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Panu za to słowo.
W Szczecinie pracował przez wiele lat mój wujek. Był proboszczem w kościele Przemienienia Pańskiego. On przez wiele lat też organistował jeszcze w czasach, kiedy tych diecezji tak dużo na ziemiach zachodnich nie było, a misjonarze prowadzili seminarium tam gorzowskie, między innymi w Gościkowie Paradyżu, no bo wcześniej było w Gorzowie. Jest też wychowankiem właśnie misjonarzy, mimo że jest księdzem diecezjalnym. I on bardzo dużo właśnie pomagał i grał, jeździł, nawet nie jako kapłan jeździł, organizował po różnych kościołach, pomagał innym księżom w ten sposób. Są księża, którzy rozumieją to i powiem szczerze, że tu są pewne uwarunkowania na pewno finansowe sytuacji danej parafii, że może nie każdej parafii stać na organistę. Prawodawstwo muzyki kościelnej mówi o funkcji kantora podczas liturgii. Często nie ma na czym grać dany organista. No a kantor może od ambony czy od pulpitu właśnie prowadzić śpiewy podczas liturgii bez akompaniamentu. Natomiast powiem szczerze, że tak przyglądając się po różnych placówkach i słuchając, bo tak należę też do Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Muzyki Kościelnej i mam tę radość brania udziału w różnych zjazdach, dniach skupienia, rekolekcjach dla organistów. Teraz też byłem w Bielsku Białej na Dniu Skupienia, a teraz pojadę znowu do Cieszyna i słucham tego, co organiści wypowiadają. Jest sporo właśnie proboszczów, którzy rozumieją, że bardzo ważną funkcją dla życia, dla duszpasterstwa w parafii jest organista. I to prawda, że organista, żeby mógł się poświęcić temu, co czyni przy parafii, no on musi mieć odpowiednie uposażenie. I dla wielu diecezjach biskupi, powołując komisję do spraw muzyki kościelnej, również zatwierdzili regulaminy dla organistów danej diecezji. Na przykład diecezja krakowska taki regulamin ma, bielsko-żywiecka z tego co wiem też ma, wiele diecezji takie regulaminy posiada. One normalizują sytuację właśnie prawną i różnego rodzaju zatrudnienia organistów przy danych parafiach, normalizują prawnie, ubezpieczeniowo, podatkowo i tak dalej. Są różne formy tutaj, więcej może nawet coś powiedzieli ci, którzy te regulaminy układali. Natomiast no, funkcja organisty przy parafii jest no, po księżach zaraz. Więc jeżeli tak rzeczywiście się proboszczowie zastanowią nad tym problemem i tylko ich stać na to, to ja bym bardzo... Na przykład uczyłem takiego studenta w tej Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki kościelnej, który miał studia opłacone przez swojego proboszcza. Po prostu proboszcz zainwestował w niego. Widział zdolnego człowieka w swojej parafii, opłacił mu studia, utrzymanie i tak dalej, ale oczywiście jest taka umowa, że po skończonych studiach przychodzisz i grasz w tej parafii. Tu masz zatrudnienie, tu masz pracę, ale tutaj najpierw cię wykształcimy. Więc tacy są proboszczowie tak samo i oby takich jak najwięcej, bo to jest dobra droga dla podniesienia poziomu właśnie życia muzycznego i zaangażowania. Bo taki organista, bo trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że coraz więcej w Polsce jest ośrodków kształcących muzyków kościelnych na różnych szczeblach. Bardzo dużo jest szkół organistowskich, drugiego stopnia. Są też instytuty właśnie, które kształcą, czy zakłady muzyki kościelnej na przykład we Wrocławiu, czy Instytut Muzyki Kościelnej Międzyuczelniany w Krakowie, czy właśnie muzykologia na Kulu, która wprawdzie zrezygnowała z tego do określenia kościelna, ale według idei swojego założyciela, księdza Hieronima Fajchta, przecież kształciła muzyków właśnie kościelnych. Ja nie wiem, czy temu panu jeszcze wcześniej nie dopowiedziałem, że ksiądz Mrowiec nie żyje już od 4 lat, to tak tylko a propos jeszcze tego wcześniejszego pytania. On zmarł w 2011. To tak mniej więcej tyle.
Ja może jeszcze tak z innej strony chciałbym na to popatrzeć, bo przeważnie mówimy o zatrudnieniu organistach w parafiach, które mają rzeczywiście tych mszy, trochę jest w niedzielę, tak? No i w tygodniu jeszcze ten organista gra. Ale jest szereg też parafii, z których ja się na przykład wywodzę, które mają na przykład 2 msze w niedzielę, plus tam czasami gorzkie żele, tak? W Wielkim Poście czytamy jakieś inne nabożeństwo w ciągu roku. I znam też wielu organistów, czytam ze swoim przykładem, którzy nie grali za pieniądze, po pierwsze. Tylko to było radość, po pierwsze, że grać. No przychodzi w niedzielę do kościoła, zagra na mszy. Nas było kilkoro nawet w kilku takich parafii, którzy czasami żeśmy rywalizowali między sobą, kto dzisiaj zagra na mszy. Na przykład, nie? I nie wiem dlaczego, może w tę stronę pójść taka podpowiedź dla proboszczów, żeby też wyłapać takich gdzieś tam młodzieńców, którzy widać idą w tą stronę, brać ich do tego, żeby swój talent rozwijali, a przy okazji służyli parafii, bo to też jest bardzo piękne, zagrać po prostu na mszy. No, niektórzy są ministrantami, wiele ludzi jest gdzieś tam w kościele, może by o tym marzyli, żeby być gdzieś tam postawionymi, nazwijmy to na piedestał, gdzieś z przodu nieść baldachim, a tutaj jest możliwość grania, po prostu przewodzenia całemu ludowi prawie Bożemu w śpiewie. No.
Tak, wiele osób tak gra. Na przykład wspomniany ksiądz Marian Michalec to grał chyba od pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo jego tata nie zawsze mógł, ale był też z zawodu ślusarzem, musiał ojca zastępować, więc od małego dziecka już grał przy organach. Jak on tam dostawał do tych pedałów, to ja nie wiem, ale już grywał. Zresztą mnie się też zdarzyło jako dziecku w 4 klasie grać w czasie mszy nabożeństwa w Miłakowie, jak byłem u mojego stryjka Andrzeja. Więc jak grałem, tak grałem, ale grałem. Właśnie to jest to niebezpieczeństwo, że tacy pasjonaci, tacy nie do końca wyedukowani właśnie muzycy, no jeżeli nie ma innego, no to dobrze, że są, ale oni powinni mieć jednak dobrą szkołę, przygotowanie pod względem harmonicznym, pod względem liturgicznym, także wokalnym, emisyjnym. Takie kompleksowe działanie kształcenia organisty to właśnie obejmuje akompaniament liturgiczny, także literaturę organową, dyrygenturę chóralną, emisję głosu, no i przede wszystkim wiedzę na temat liturgii kościoła, na temat przepisów liturgicznych. No pasjonat za bardzo tego nie wie i czasami może robić różne błędy, tak jak tam pani mówiła o tym podziale tych pieśni. No całe szczęście ja mam, to było chyba to drugie pytanie, przyszło mi teraz. Mam w tym wydaniu 61 jest ten podział na adwent, prawda, do 16 i od 17 grudnia. Też jest podział Wielkiego Postu na ten okres jakby pokutny, okres pasyjny. Dobrze wiemy, że zarówno te pieśni z drugiej części Adwentu można śpiewać podczas rorat w tej pierwszej części. Tak samo te pasyjne pieśni można śpiewać podczas nabożeństw pasyjnych, ale rzeczywiście rzeczywiście, jeżeli chodzi o teksty liturgiczne, czytań i liturgiczne teksty mszy świętej, no to one korespondują wtedy z tymi pieśniami, które właśnie są w tym podziale, prawda, do 16 grudnia i na przykład później pieśni pokutne, ta pierwsza część Wielkiego Postu. Te podziały są w tym nowym wydaniu 31 tych pieśni, także to takie dookreślenie jeszcze.
Dziękuję. I już mamy kolejną osobę. Radio Maria. Bardzo proszę. Halo? Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Niech będzie w Królu Chrystus i Maria Zawsze Dziewicę. Edward z Krakowa. Ja chciałem, znaczy po tym pierwszym telefonie, który słyszałem, to pomyślałem, że mój głos też będzie taki krytyczny. Ale jednak no dużo widzę też plusów. Najbardziej mi się podoba w śpiewniku, który udało mi się zdobyć dość wcześnie, właśnie ten podział na podokresy Adwentu, także Narodzenia Pańskiego. Chodzi o część powiedzmy objawieniową, czyli na Objawienie Pańskie, gdzie tu więcej o mędrcach się pojawia, co więcej o pasterzach w pierwszym okresie, ten mimo wszystko też jakoś tak dzielimy. Ale odkąd mam do czynienia ze Świetnikiem Siedleckiego, jest tam takie zdjęcie Jana Matejki, szkic do polichromii Kościoła Mariackiego w Krakowie i ten anioł gra sobie na harfie. Tylko, że jak pamiętam, to chyba było wydanie z wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu, tam zawsze było napisane Psalite Sapienter. I to znaczy, że no, śpiewajcie mądrze. I bardzo mi tego brakuje w tych nowszych wydaniach już chyba krakowskich, wszystkich później. To tak, ja mówię nie tylko swoim głosem, w tym sensie, że konsultowałem się z różnymi kolegami, organistami o wrażeniach na temat tego nowego wydania i bardzo są niektórzy, jak też i ja, zwiedzeni tym, że nie ma, że zostały obcięte te zwrotki niektóre, tak jak ksiądz doktor wspominał na początku, też tutaj nam brakuje Wdowa bądź Maryja, no nie ma wszystkich zwrotek, gdzie koledzy grają wszystkie te zwrotki, może codziennie inną, na przykład w Adwencie. Też brakuje tej zwrotki Grzech nas oszpecił w niebiosa rosy i w nędznej czy w sprośnej dawniej postaci. Tego nam brakuje cały czas, bo żeby po prostu wykorzystać cały arsenał tych zwrotek, one bardzo dużo mówią. Dla mnie osobiście na przykład taką pieśnią Spuśćcie nam na ziemskie niwy, ona w pierwszych trzech zwrotkach oczywiście jest na tą drugą część Adwentu, ale czwarta, piąta, szósta zwrotka, których akurat w tym śpiewniku się nie pojawiło. Na przykład o co się już głos rozchodzi, wstańcie bracia uśpieni, tak brzmiała. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tych zwrotek nie było wcześniej i to polega na tym, że z badań źródłowych wynika, że one były dopisywane. Może to o to chodzi, ale naprawdę mi ich brakuje. Czy tam na przykład pieśń Tobie nad pomysł, nie wiem, czy ona z jakichś względów została pominięta w tym śpiewniku. I z powiedzmy pieśni na Zmartwychwstanie Pańskie, Chrystus Pan zmartwychwstał, tam też się pojawiają tylko trzy zwrotki, gdzie tak no druga i trzecia też mają bardzo głęboki tekst i no, mi osobiście bardzo tego brakuje. Ja i moi rozmówcy gdzieś tam z ostatnich miesięcy widzimy, że bardzo wygodne jest to, że cała pieśń, zwłaszcza jeśli chodzi o zapis nutowy, jest na jednej stronie i te, nie trzeba machać kartką w jedną i w drugą stronę, ale no, pojawia się to, że jest puste miejsce, gdzie te zwrotki, o których wspomniałem konkretnie w tej pieśni Zdrowaś bądź Maryja na przykład, no tam by było miejsce. No tu trzeba by trochę machnąć ręką na te na te końcowe zwrotki. Nad tym ja ubolewam i spotkałem się z takim ubolewaniem, ale najbardziej mi się rzeczywiście podoba całość śpiewnika jako takiego spójnego i bardzo kompetentnie i z duchem soboru wydanego w tym sensie, że no, że jest ten podział dość wygodny. Jeszcze jedna...
Ale to już może krótko, bo...
Tak, ostatnia uwaga. Zmiana zapisu, znaczy schematu pieśni do świętych, która teraz jest według kalendarza. To jest wygodne, jeśli się po prostu otwiera pieśń, bo akurat dany obchód przychodzi i powiedzmy w ostatniej chwili organista to sobie otworzy, ale na przykład jeśli bym chciał gdzieś w środku roku, czy no muszę po prostu szukać, kiedy jest wspomnienie danego świętego, powiedzmy, czy dni znanego, ale to tak na zupełnym marginesie.
Dziękujemy, panie Edwardzie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To może zacznę od końca. Rzeczywiście ten dział w pieśni do świętych żeśmy dosyć rozbudowali. Powstało wiele nowych pieśni, no między innymi dzisiaj już mamy uroczystość, ale obchodziliśmy świętego Ambrożego, nie było pieśni do niego. Do świętego Tomasza nie było pieśni, do świętej Agnieszki nie było pieśni. Do wielu świętych bardo popularnych...
Do świętej Jan Paweł II przecież nie.
No to świętego Jana Pawła II całe szczęście powstały rok czy dwa lata wcześniej. Natomiast właśnie do wielu świętych takich bardzo popularnych nie było. Ktoś powie, a po co? Bo to przecież tylko raz w roku jest śpiewane na wspomnienie. Doszliśmy do wniosku, że są różne grupy, są różne okazje odpustowe w danych parafiach, gdzie są patroni różnych stowarzyszeń, czy właśnie różnych problemów w stawiennicy. Więc ta pieśń może być śpiewana o wiele częściej. Idąc za taką podpowiedzią ojca profesora Tomasza Marii Dąbka, benedyktyna Styńca, wzięliśmy teksty hymnu brewiarzowych i ułożyliśmy do nich melodię. Między innymi ta dzisiejsza do świętego Ambrożego jest właśnie tak zrobiona. I to proszę zauważyć, że taka pieśń może być śpiewana zarówno podczas właśnie odpowiedniej godziny juczni czy nieszporów, zależy z czego jest ten hymn wzięty, ale także podczas liturgii, więc mamy i melodię do danego hymnu i od razu jako pieśń. Więc do pieśni do świętych jest dosyć dużo w tym wydaniu i są one ułożone według kalendarza od stycznia do grudnia, więc raczej powinno być prosto ze znalezieniem pieśni do danego świętego. Tym bardziej, że mamy w nagłówkach właśnie wyszczegółowione, jaki to jest na przykład miesiąc, a przy poszczególnych świętych mamy daty, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem pieśni do danego świętego. Natomiast jeżeli chodzi o Salite Sapienter, rzeczywiście tego podpisu nie ma. Zarówno ten anioł, jak i układ śpiewnika, o którym pan był łaskaw wspomnieć, jest bardzo tradycyjny. Są różne komentarze i teorie, żeby przerzucić na przykład części stałe mszy świętej na początek, według bardziej struktury mszy pomyśleć o układzie śpiewnika. Gdybym ja to zrobił, to ja bym zbudował nowy śpiewnik. Nie wolno mi tego zrobić. Po prostu tradycja śpiewnika siedleckiego jest według roku liturgicznego. Ten układ jest zakorzeniony też w tradycji śpiewnika Michała Marcina Mioduszewskiego, więc tak jak pan też i wcześniejsi zauważyli, że idziemy bardzo kroczek po kroczku, święto po święcie, tak jak w roku liturgicznym one są ułożone i stąd też jest pewna łatwość ze znalezieniem odpowiedniej pieśni na dane święto, czy właśnie obchodzone w roku liturgicznym. Natomiast ta formacja, to Psalite Sapienter, Rzeczywiście w takim dużym wyzwaniem było spowodowanie, by nie było pieśni na przewrotach strony. I zaczynamy zazwyczaj od lewej strony pieśni, kończymy na lewej strony pieśń daną i kończymy na prawej. W sporadycznych wypadkach jednak się tak wszystko nie dało, trzeba było troszkę zacząć na prawej, ale przynajmniej dwie zwrotki pod nutami są, a kolejne na następnej stronie. To dla i śpiewających, i grających jest niezwykle poręczne. Oczywiście, że w ten sposób się również generują wolne miejsce i tam by mogły się pojawić nowe zwrotki, jak pan powiada, znaczy dalsze zwrotki, przepraszam. Jeżeli jakieś zwrotki się nie pojawiły, to z pewnych powodów. I te powody rzeczywiście są dosyć związane z tekstem. Ta pieśń, o której pan mówi, ona pięknie się układała w starszych wydaniach, prawda? Pierwsze słowa. Zresztą ja to odzwierciedliłem też w 61. wydaniu, pogrubiając pierwsze słowa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna. Dalej były jeszcze kolejne zwrotki pan z tobą, prawda? Więc pierwsze wyrazy tych zwrotek zdrowaś bądź Maryja układają się w modlitwę, w pozdrowienia anielskie, więc jeżeli się jakieś zwrotki nie pojawiły, to z pewnych powodów, przyczyn, wyrazów lub znaczeń obecnych w dalszych zwrotkach. Natomiast aspekt formacyjny posiadają cytaty, które na tych wolnych miejscach powstały wskutek takiego, nie innego układu pieśni, są zawarte. To warto zwrócić na to uwagę. Niektórzy mówią, po co nam takie rzeczy, ale przecież są cudowne cytaty z danego okresu liturgicznego, wzięte z Pisma Świętego albo z Ojców Kościoła. Innych tu cytatów nie znajdziemy. I są to właśnie teksty bardzo głęboko formujące. Zresztą same teksty pieśni są bardzo głębokimi modlitwami. Jest, może nie wiem, czy już zostało to wmurowane, czy nie, ale Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie od księdza kardynała Stanisława Dziewisza otrzymał śpiewnik, jedno z wydań księdza Jana Siedleckiego, z którego korzystał Ojciec Święty Jan Paweł II. I według świadectwa księdza kardynała Ojciec Święty często w kaplicy w Watykanie czytał pieśni, modlił się tekstami pieśni, nie tylko były śpiewane, ale ten śpiewnik jest podobno mocno sfatygowany, co świadczy o tym, że był w bieżącym użyciu przez Ojca Świętego. On się modlił. Zresztą w wielu kazaniach przecież, jak pamiętamy, Ojciec Święty nawiązywał do tekstów. Także te teksty są polskich pieśni głębokie i takim powinny być. Natomiast dodatkowo jakby ten aspekt formacyjny, może nie ma tego Psalite Sapienter, ale jest mnóstwo cytatów z Pisma Świętego i z Ojców Kościoła w tym śpiewniku, na tych właśnie wolnych przestrzeniach, które powstały z układu, który to układ też był ogromną zasługą pana Andrzeja Nowaka i księdza Andrzeja Ziółkowskiego. Oni dużo czasu poświęcili, żeby ten układ był dogodny dla użytkownika.
Już za moment dalsze telefony. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Szczęść Boże, że włączyłam dzisiaj radio i byłam no, po prostu zdumiona, że taki temat słyszę.
A kto z nami się połączył?
Wanda z Düsseldorfu. Teraz jestem, przebywam u córki w Lipsku. I chciałam powiedzieć, że miałam to szczęście z rodziną, że w Düsseldorfie powstał chór, który prowadzi pan Zenon Tomkow. Założył pierwszy chór w polskiej misji katolickiej mniejszego lata, bo później nasza misja miała takie szczęście, że prowadzi do dzisiaj nasz chór. I ten temat, który ojcowie dzisiaj poruszają, bardzo, bardzo, bardzo ślicznie dziękuję. Jestem wzruszona bardzo, bo mieliśmy po prostu Bóg nam zesłał takiego człowieka, który przybliża, tłumaczy na każdej próbie. Co tydzień się spotykamy we wtorki, pół do ósmej. Próba trwa 2 godziny. I jest to wielka radość. Nie tylko, że to śpiewam w tym chórze, ale ile ten człowiek, który zdobył wykształcenie w Polsce i tutaj muzyczne, zdołał przekazać nam, ludziom w różnym wieku. Różny młodzież mniej przychodzi do chóru. Jest trudno po prostu ludziom się zebrać wieczorem i z takich dalekich odległości zgromadzić się, ale mimo wszystko to Bogu dziękuję za to, bo są ludzie, którzy naprawdę trwają. Niemcy też dołączają się w niższych latach do tego polskiego chóru. To jest coś dla mnie piękną sprawą. Dużo przyjaciół jest, co ten człowiek po prostu przybliża nam. Dosłownie, to jest bardzo bogaty program dzisiaj i ja jestem tak szczęśliwa, że ja mogę to wszystko rozumieć, mogę słyszeć. Chciałam podziękować, ten nasz pan dyrygent w tej chwili dojeżdża na pewno do domu, bo w poniedziałki prowadzi jeden chór, we wtorek drugi. I bardzo chciałam podziękować z tego serca, będzie miał 25 lat. Wspaniałej pracy, to jest praca dla Boga, zawsze tłumaczę, że śpiewamy Bogu. Słyszę te po prostu nazwiska tych kompozytorów polskich. Jakie to jest piękne i rzeczywiście tłumaczył nam i tłumaczy, że tak był zaniedbany ten rodzaj muzyki liturgicznej. Ja nieraz byłam tak zdumiona, bo tak potrafił ułożyć nam zawsze pięknie liturgicznie program. Właśnie te pieśni wykonujemy w ciągu roku i ja przyznam się, że tak kolędy bardzo kocham polskie, ale zawsze czekam z niecierpliwością, kiedy będzie okres Wielkiego Postu. Najbardziej kocham te pieśni, bo są tak głębokie, ale muszę powiedzieć, że pieśni maryjne właśnie, które tutaj ojcowie poruszają te tematy, chyba, nie wiem, czy dobrze powiem, Zieleński, właśnie też śpiewamy jedną prostą, tę stacką, to jest protestancka pieśń, właśnie Stój przy mnie. Jest niesamowicie piękna i to, co przed chwilą usłyszałam, to jest prawda, bo jeżeli jest ciężko, nam jest trudno, to modlimy się, a ja właśnie wyłączam się automatycznie w głowie właśnie teksty tych przepięknych psalmów właśnie, Gomułki. Jeszcze tak, no tak wiele w tej chwili nie potrafię wymyślić, bo to jest bardzo, bardzo szeroki, głęboki temat. I bardzo, bardzo dziękuję, bo to, co robi muzyka sakralna w kościele i co robią ludzie, rzeczywiście to, że to się zmienia, to jest najwspanialsze, co może być. To jest coś, co najbardziej mi się wydaje, takich ludzi wrażliwych, co mają po prostu talent do śpiewu, to oni po prostu no, mają najprostszą drogę do modlitwy, do Boga, bo rzeczywiście śpiewać w kościele, w dobrym chórze, jeszcze w kościele tak jak ja znam z Polski, co ma wspaniałą akustykę, bo jest mało niestety tu kościołów, są kościoły betonowe, nieraz tak długo ćwiczymy i ten śpiew ucieka gdzieś ten beton, nie wychodzi nam to, ale mimo wszystko sobie myślę, ćwicz, dziękuj Bogu, że możesz być w innym kraju, że możesz przybliżyć rodakom, że możesz tym ludziom, którzy po prostu podziwiają, bo widzą, że się idzie na próbę, czy sąsiadom, czy Niemcom, czy innym, z innych narodów ludzie patrzą, idziemy, śpiewamy, to już człowiek się wyróżnia, nawet w tramwaju jedzie z elegancko ubrany, z mapą do śpiewu, więc proszę mi wierzyć, że to nazwisko tego właśnie księdza, który zbierał te utwory, który po prostu tyle siły, tyle, to jest sprawa Boga, że jest taki człowiek zawsze i to się tak jakoś wielka sprawa, ale przez takich ludzi nie zaginie to piękność, piękna polska wymowa zawsze, jak nam dyrygent mówi, módl się, nie zarywać, nie wypowiadać pięknie teksty pieśni i tak dalej. To jest coś wspaniałego, te przepiękne psalmy, ja może już za długo mówię.
No właśnie, jakbym już tak konkludował, bo inni też czekają.
To już właśnie inni też czekają, ale to jest przepiękny temat i bardzo, bardzo ojcom za to dziękuję. Z Panem
dziękujemy Bogu. Pani Wando.
Bardzo Pani też dziękuję za to słowo. Zwróciła Pani uwagę też na pewien aspekt, który w 41. wydaniu odważyłem się pogłębić, ekumenicznego wymiaru tego wydania. Napisałem cały artykuł też w Księdze Pamiątkowej dedykowany księdzu profesorowi Ireneuszowi Pawlakowi o ekumenicznym wymiarze tego wydania 41. śpiewnika kościelnego. Pojawiły się bowiem w tym śpiewniku pieśni pochodzenia na przykład protestanckiego. Teraz mamy ten okres Adwentu do 16 grudnia. Jest taka piękna pieśń. Otwórzcie się szeroko, podwoje świątyń bram. Król wieczny się przybliża, zbawienie niesie nam. Któż jest tym królem chwały, to niebios możny Pan. W wierności on jest cały, a z wszechpotęgi znan. Przecież cudowna pieśń, którą możemy się także modlić razem właśnie z innymi chrześcijanami, wśród których przecież Państwo na przykład w Niemczech żyjecie. Wiem, że ten śpiewnik się rozchodzi także w Szwecji. Jeden ze studentów tam moich wywiózł tam sporą ilość tych śpiewników do Norwegii, w różnych innych ośrodkach, gdzie żyją różne nacje. Stąd jest sporo też pieśni tego pochodzenia, właśnie tak jak już wspomniałem, z innych narodów, tłumaczenia. Na przykład Noël Nouvelette jest cudowną pieśnią na Boże Narodzenie, czy też na Wielki Post, skoro Pani już tą pieśń pasyjne, jest cudowny śpiew. Chryste Panie, pomóż nam, byśmy w każdej chwili pomni Twoich gorzkich mąk, grzechem się brzydzili, i tak dalej. Cudowne pieśni, których do tej pory na przykład w śpiewniku siedleckiego nie było. Czy bardzo ekumeniczne moim zdaniem, bo ponadnarodowe pieśni w języku łacińskim. Ja zwracam uwagę na śpiewy. Kościół pozwala na mieszanie języków podczas liturgii. Możemy śpiewać część w języku polskim. Nie rezygnujmy ze śpiewów w języku łacińskim. Który to język jest językiem ponadnarodowym. Ja celowo używam tego słowa, ponieważ jest to język żadnego narodu. Żaden naród nie posługuje się dzisiaj tym językiem. Natomiast ten język leżał u podstaw wielu języków europejskich, tych dobrzyk polskiego i jest językiem różnych dyscyplin naukowych, czy uprawianych we wszystkich krajach, czyli na przykład biologii, przyrody, czy prawa, czy medycyny. I dlaczego mamy nie śpiewać na przykład po łacinie z innymi narodami, na przykład pieśń adwentowa, jedna z piękniejszych takiej proweniencji francuskiej, Veni, Veni, Emmanuel. Nikt tego nie zna, a ona jest w Polsce, niewielu przynajmniej ten hymn zna, o melodii pochodzącej z XV wieku, a na przykład ona też ma taką ciekawą historię, jak ta Zdrowaś bądź Maryjo, bo na przykład jest oparta na antyfonach nieszpornych tego ostatniego tygodnia Adwentu, a tytuły, pierwsze litery z tych tytułów mesjańskich poszczególnych antyfon, obecnych w poszczególnych antyfonach, tworzą akrostych erokras, czyli będę jutro, będę wkrótce. Ostatnia przecież antyfona jest śpiewana, ostatnia zwrotka siódma śpiewana jest w przeddzień Bożego Narodzenia, więc niemalże dosłownie będę jutro albo wkrótce, tak by trzeba było to tłumaczyć. We Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. U nas to klerycy na stradomy śpiewają i co więcej, lubią to śpiewać w ostatnim tygodniu Adwentu. Także taki ekumeniczny, ponadnarodowy, ponad ogólnokościelny, ale międzywyznaniowy także troszeczkę jest ten śpiewnik.
Bardzo miło też było posłuchać tych pięknych pieśni w takim wykonaniu samego redaktora naczelnego, śpiewnika księdza Jana Siedleckiego, księdza doktora Wojciecha Kałamarza, misjonarza świętego Wincentego a Paulo. I już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie.
Halo.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Ja do tej audycji.
Tak, tak jest pan.
Laudetu. Muszę powiedzieć, że jako medialista średniowiecznik bardzo źle znoszę w śpiewnikach, modlitewnikach i w kościołach przekręcanie tekstu Bogu Rodzicy. Tekst 15-leczny brzmi: wyszczy nam, spuści nam. Jeżeli ktoś śpiewa spuści nam, to jest to samo i to nie jest problem. Natomiast między zyskiem a istym jest ogromna różnica, bo isty to jest prawy, prawdziwy. Natomiast zyskać to jest znaleźć, no, ziskać. Także chyba trzeba byłoby to ujednolicić, chociażby przez szacunek dla najstarszego hymnu Polski.
Mhm. Bardzo dziękujemy panu za tę uwagę. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Jest to ten problem, o którym mówiłem już, to bodajże Worączak opracowywał pod względem tekstu Bogu Rodzice razem z księdzem Fajktem. Wydawali całą jakby monografię poświęconą temu hymnowi, za co też przecież ksiądz profesor Hieronim Fajk otrzymał specjalną nagrodę od księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więc na podstawie tych prac, które zostały dokonane przez tych dwóch wybitnych profesorów i znawców, ta pieśń jest zamieszczana, więc jeżeli tam jest jakiś błąd, to jeszcze raz się pochylę nad nim i zobaczę, ale raczej jest tak, jak być powinno w tym 41. wydaniu, więc...
Dziękuję. I następna osoba, bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Marian. Dzwonię z województwa lubuskiego. Chciałem opowiedzieć taką sytuację z lat powojennych, z 1946 roku, kiedy tutaj na ziemię zachodnie zjeżdżali ludzie z różnych stron Polski i nie tylko, bo wracali i z niewoli sowieckiej i niemieckiej. Więc w 1946 roku z transportem spod Lwowa przyjechał ksiądz Maciej Sieńko. I ksiądz Maciej Sieńko jednoczył tych ludzi z różnych stron, ponieważ i były różne gwary, i różne słowa, jeżeli chodzi o pieśni i piosenki, i różne melodie. I ksiądz Maciej Sieńko sprowadził śpiewniki Siedleckiego i na podstawie tych śpiewników ujednolicił śpiewy, a więc słowa i melodie pieśni religijnych. Założył również taki zespół składający się z pań i z panów, Biedrzychowickie Słowiczki. I to tym chciałem się podzielić, jaką wartość miał ten śpiewnik w tych trudnych czasach powojennych, tu na zachodzie. To był ksiądz Maciej Sieńko, który pochodził z Piątkowej spod Rzeszowa i jemu jesteśmy wdzięczni, ponieważ na bazie tych Słowiczków Wierzychowickich powstał zespół Szyszynianki tu w Wierzychowicach, które kontynuują śpiewy nie tylko religijne, ale również świeckie. Z Panem Bogiem, dziękuję
z
bardzo
Panem
za piękny.
Bogiem. Dziękujemy również, pozdrawiam.
To tak nawiązując do ziem zachodnich, to podkreślę, że właśnie może Mioduszewski i Siedlecki byli warszawiakami, natomiast ksiądz Wendelin Świerczek już pochodził z Żytnej koło Rybnika, więc już Śląsk. Natomiast ksiądz Karol Mrowiec z Rudy Śląskiej. Wprawdzie dużo lat tych młodych swoich mieszka w Warszawie, ale pochodził jednak ze Śląska. Więc te tradycje też w tym śpiewniku to widać. Przeniesione wiele pieśni z tamtej tradycji właśnie do śpiewnika siedleckiego. Jest ze śpiewnika Gilara, Hoppego. Także ze śpiewników śląskich przecież są pieśni, także ze śpiewniku siedleckiego. Zresztą zawartość tego śpiewnika jest dosyć ogólnopolska, bo już u Mioduszewskiego one spływały nie tylko z Małopolski, ale także z całej Polski. Także nawet i były śpiewy cerkiewne w śpiewniku Mioduszewskiego, grekokatolickie. Więc taka jakby ponadregionalność tego śpiewnika no jest cechą jego, wskutek czego pewnie też no, może być on w różnych miejscach Polski łatwiej i lepiej przyjmowany, że nie preferuje się na przykład pieśni tylko danego regionu. Ja jestem z Podkarpacia, czyli z Dębicy, więc pewnie by człowiek chciał, nawet w śpiewniku Siedleckiego w pierwszym wydaniu jest jedna pieśń z Dębicy, to tak na marginesie, ale że nie promuje się jednego tylko swojego regionu, bo to mój, ale właśnie różne regiony są reprezentowane w tym śpiewniku. Są Klonowskiego przecież, czyli poznańskie, wiele pieśni tutaj zamieszczonych, więc przez to pewnie ten śpiewnik w różnych regionach służy ludziom dla ujednolicenia, tak samo śpiewu, tak jak pan trafnie zauważył.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo, jesteśmy na antenie.
Ja z pytaniem do księdza Wojciecha.
Jak ma pani na imię? Już jesteśmy na antenie.
Mariola.
I słuchamy panią.
Ja dzwonię z południa, z Dębicy. Jestem rodaczką.
Mhm. I cały czas słuchamy. Jest pani na antenie cały czas.
Tak. Chciałem się księdza zapytać, Wojciecha, jaki okres powstania, znaczy chodzi mi o redagowanie tego śpiewnika, jak długo zeszło na zredagowaniu takiego śpiewnika, jak to ksiądz, bo widzę, że to jest bardzo głębokie, że tak powiem, badanie tych wszystkich śpiewników, prawda, i chciałbym wiedzieć w okresie, jak to długo księdzu zeszło. No i pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Mariolo.
Zapłać, tak, to bardzo długo. Najpierw rzeczywiście te katalogi trzeba było zrobić, tych pieśni, przeczytać dużo prac poświęconych pieśni, artykułów, książek, archiwaliów znajdujących się na Stradomiu. Przy okazji powstawały różne artykuły, które też pisałem właśnie o wariabilności melodycznej, o śpiewach w liturgii kościoła, to też taki 40-stronicowy artykuł, czy o sakralności religijnej kontrafaktury świeckich utworów. Problem kontrafaktury tu nikt nie porusza, ja na razie też nie poruszam, bo opisałem się na ten temat, też 40 stron artykuł powstał ogromny. To wszystko były badania przygotowywujące, wstępne, zbierające, taka ogromna kwerenda tych śpiewów w tych zbiorach, które były, ale też przeglądnięcie całej korespondencji, różnych propozycji, które ludzie wciąż przesyłają tradycyjną drogą, zapoznanie się z krytyką. Wielu księży w trosce o dobro śpiewnika czy organistów przesyła listy do redakcji. To wszystko trzeba było przeglądnąć, a potem właśnie już siąść nad konkretnymi pieśniami i robić tą konkretną pracę. Także tak bym powiedział, że zajęło mi to około 10 lat. praca nad tym 61. wydaniem, mimo że zostałem powołany na redaktora naczelnego 3 lata temu i taka już jakby ostateczna praca to były te 3 lata, ale tą pieśnią z tradycji, przygotowując się też do doktoratu swojego, który był o muzyce u misjonarzy, więc te katalogi robiłem, by sprawdzać na przykład, bo przy okazji powiem, że wielu spośród tych misjonarzy w naszym zgromadzeniu było kompozytorami, opracowało wiele pieśni, tam po kilkaset ma na swoim koncie kilku z nich w dorobku, więc trzeba było wiele rzeczy, także ich kompozycji posprawdzać, na ile są autorskie, na ile są opracowaniami, więc to wszystko przy okazji budowała się wiedza po prostu u mnie jako u redaktora. Też robiłem korekty poprzedniego wydania i też się już przymierzałem do tego 31. wydania. W końcu ksiądz wizytator 3 lata temu powołał mnie na to stanowisko redaktora naczelnego i ta praca nabrała wtedy większego pędu i rzeczywiście musiałem się wtedy skoncentrować głównie, bo przecież nie jest to jedynym zajęciem moim, praca nad śpiewnikiem Siedleckiego.
I jeszcze jedną osobę chyba zdążymy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Jesteśmy na antenie? Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj ksiądz Damian Wyszkiewicz z Charkowskiego Przedmieścia z Warszawy, z parafii Świętego Krzyża.
Miło nam, witamy księdza.
Chciałbym serdecznie podziękować księdzu profesorowi Wojciechowi Kłamarzowi za lata naszej nauki. Ja jestem młodym księdzem, bo święcenia miałem w 2012 roku. I przez wszystkie lata seminarium, a to było 7 lat, byłem razem z moim rocznikiem i z innymi rocznikami kształcony przez księdza profesora. I jestem po prostu dumny z tego, że moim nauczycielem właśnie od muzyki kościelnej mógł być ksiądz profesor Wojciech Kałamarz, ponieważ rozbudził w nas niesamowite zamiłowanie do muzyki kościelnej. Bardzo, bardzo uczył nas prawidłowych wykonań pieśni i nauczył nas też takiego pastoralnego podejścia do muzyki kościelnej. Dzięki tej formacji mamy taki szerokie spojrzenie na muzykę i to można wykorzystać nie tylko w czasie liturgii, ale też i na katechezie, gdzie dzięki tej wiedzy, którą nam ksiądz profesor przekazał, możemy przekazać również młodym osobom, licealistom, z technikum, uczniom z technikum i wielu innym osobom, czy też na jakichś grupach parafialnych. I chciałem serdecznie raz jeszcze tutaj publicznie podziękować księdzu profesorowi za ten świetny przekaz, za dydaktykę. Ksiądz profesor jest świetnym dydaktykiem i mam nadzieję, że się spełni jeszcze jedno marzenie księdza profesora, o którym kiedyś wspominał, że wyda zbiór melodii do wszystkich psalmów, które są używane na liturgii. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele wspaniałych dzieł, do których przyczyni się ksiądz profesor. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękujemy księdzu. Bóg zapłać. No, piękniejszego telefonu nie można było sobie wyobrazić na koniec audycji.
Ja już się rozglądałem za gaśnicą jakoś, bo tu płonę cały czerwony z radości i z zawstydzenia, ale bardzo dziękuję księdze Damianie za ten telefon. Ja bardzo lubię uczyć po prostu. To jest to, że jestem od bardzo młodych lat gdzieś uczę. W czwartej klasie szkoły podstawowej prowadziłem do uczenia z matematyki. Miałem grupę kilkunastoosobową. Bardzo lubiłem tłumaczyć wszystkim z fizyki, z geografii. A nie było przedmiotu, z którego bym z chęcią nie pomagał innym. Natomiast jeżeli coś kocham, to a muzykę bardzo kocham i właśnie muzykę kościelną w sposób szczególny, to ten przekaz jest zupełnie inny. Cieszę się, że to studenci właśnie odbierają i gdzieś to w nich również jest rozpalane. Także Bóg zapłać za te słowa.
A co z tymi psalmami?
A co z psalmami? No, jest dużo pomocy. Ja wydałem różne pomoce, na przykład na Boże Ciało podłożyliśmy z ojcem Tomaszem Jaroszem, redemptorystą, tony właśnie Ewangelii na Boże Ciało. Ułożyłem też śpiewane opisy męki pańskiej czy na rok, a właśnie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, oparte na tonach gregoriańskich, pasyjnych. Więc te materiały powstają. Proszę mi wierzyć, że na razie jestem ogromnie zmęczony pracą nad tym 41. wydaniem, ale jeżeli rzeczywiście... Pamiętam, że ksiądz profesor Kazimierz Szymonik mówił, że dobrze by było, żeby do każdego psalmu jakby powstała osobna melodia, żeby nie śpiewać zawsze na tą jedną melodię. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. No i wszyscy to samo w kółko. Jakkolwiek jest to urocza, bardzo ładna, bardzo prosta, bardzo łatwo wpadająca w ucho, szybka do nauczenia, ale jednak, żeby do wszystkich psalmów były jakby osobne melodie. Ale czy wtedy ludzie łatwo się tego nauczą? To jest pytanie. Myśmy w tym śpiewniku w 41. wydaniu na każdy okres zamieścili po 4 propozycje melodii psalmów wraz od razu z wersetem Alleluja, że w tonacjach dogodnych, że od razu jest przejście, ale odróżniających się, no bo jednak werset Alleluja jest innym śpiewem niż psalm. Nie można śpiewać Alleluja, Alleluja, Alleluja na tą samą melodię, bo jednak to są dwa różne śpiewy, więc powinny być inne melodie. Więc takie po 4 propozycje jest jakiś zaczątek do tego, co ksiądz Damian mówił. Jest, może kiedyś rzeczywiście się zbiorę. Są psalmy responsoryjne, melodie do psalmów na przykład księdza Kazimierza Pasionka. Jest jakiś taki już zbiór, już taka propozycja istnieje. Ale może rzeczywiście kiedyś pomyślę. Na razie muszę złapać oddech po tym 41. wydaniu. A to na pewno bym nie chciał robić sam. Chciałbym robić to z grupą. Tak jak ten śpiewnik jest dziełem naprawdę wielu osób odzwierciedlonych właśnie na stronie redakcyjnej, tak i to przedsięwzięcie o psalmach responsoryjnych pasowałoby zrobić w zespole.
Tymczasem bardzo dziękuję za program, za to, że ksiądz był razem z nami, opowiedział nam, podzielił się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, a przede wszystkim ukazał nam ten piękny śpiew liturgiczny, piękne pieśni zawarte w śpiewniku kościelnym księdza Jana Siedleckiego, 41. wydaniu, którego nasz gość jest redaktorem naczelnym. A przypomnijmy, ksiądz dr Wojciech Kałamasz, misjonarz świętego Wincentego a Paulo, wykładowca muzyki kościelnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, no i oczywiście też działający w duszpasterstwie w parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie. Bardzo dziękuję.
Mógł zapłać bardzo serdecznie za zaproszenie i za udzielenie mi tak wiele czasu na antenie i że mogą opowiedzieć o tym wydaniu, o śpiewie, za wszystkim radiosłuchaczom, za wysłuchanie, ale też szczególnie tym, którzy zechcieli zadzwonić i zadać pytania. Mógł zapłać.